ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Czwarty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz, Bartek Rogacewicz, Sławek Agata. To na dzień dobry. Cześć panowie.
Siepka.
Dzień dobry.
Jest z nami też gość specjalny, którego pewnie znacie i lubicie. Człowiek, który od dawna już opowiada o nowych telefonach. Paweł Warzecha, Mobzilla. Cześć Paweł.
Dzień dobry, witam wszystkim.
No i co, porozmawiamy, skoro jest Paweł, jesteśmy świeżo po MWC w Barcelonie, a Paweł tam był, co by nie powiedzieć, tak? Nie powiem, że byłeś naszym specjalnym wysłannikiem, bądź z tych rzeczy, ale zgodziłeś się, żeby przyjąć zaproszenie i trochę poopowiadać o twoich wrażeniach z MWC, my też powiemy trochę o swoich. Mam do ciebie pytanie, twój pierwszy podcast jest w ogóle, w którym uczestniczysz?
To jest w istocie mój pierwszy podcast, jeszcze mi się nie zdarzyło nigdy w żadnym być, także dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że tak miło mnie przyjęliście na początek.
Nie, no słuchaj, no ja nie będę ukrywał, że masz ode mnie suba, tak? No, no tak jest rzeczywistość.
Ode mnie
tak?
Też.
A Bartek
o,
nie wiem.
Super.
Natomiast...
Tak, ja też.
O, proszę, no te trzy suby...
Bartek, mam, poczekajcie panowie, bo jak ja mam głos, to ja uważam, że powinniśmy wprowadzić takie małe brawa dla gościa specjalnego, w sensie taki, wiecie, taki dżingiel wgrać do naszego nagrania.
Ej, słuchajcie, to tak chyba będzie. Zobaczymy, może mi się uda w montażu to super zrobić. No, słuchaj, no. A swoją drogą, już tych gości troszkę było u nas. To co by nie powiedzieć, tak? Był między innymi zwycięzca blogu, bloga roku, więc onetowego.
Dobra,
więc
ty już tam nie rób autopromocji.
A, no tak, tak. Zapomniałem, teraz wiecie, teraz trzeba robić sobie przy takich okazjach też dżingiel specjalny. Dobra, przechodzimy do rzeczy, nie ma to tamto. Porozmawiajmy trochę o MWC w Barcelonie. To było twoje pierwsze MWC, Paweł, czy nie?
Nie, ja byłem też w zeszłym roku na MWC, miałem okazję tam się pojawić, więc to było moje drugie MWC, natomiast no nie jestem w żaden sposób żadnym jakimś długotrwałym użytkownikiem czy uczestnikiem MWC, jestem raczej świeży na tego typu imprezach.
No ale jakie wrażenia w porównaniu do zeszłego roku?
Jeżeli chodzi
takie
o
organizacyjne
osób...
pytam, tak, właśnie o takie.
Jeżeli chodzi o organizację, to uważam, że organizacja MWC jest naprawdę znakomita, jest świetna, to trzeba przyznać i oddać organizatorom, że ilość osób zaangażowanych w ogóle w zajmowanie się wszystkimi gośćmi kongresu jest naprawdę ogromna, to gdziekolwiek się nie obrócisz, są zawsze osoby, które są w stanie pomóc, coś wskazać i tak dalej, więc jest to bardzo przemyślane. Ilość osób, które tam się pojawiają, też jest ogromna i dla mnie w tym roku była nieco przytłaczająca, bo na przykład w press roomie czy w media roomie ciężko było znaleźć miejsce, żeby sobie usiąść.
A widziałem w ogóle kolejki takie straszne, masakryczne, na każdą premierę dosłownie.
Tak. No, w tym roku powiedzmy, że Huawei się niespecjalnie popisało, dlatego że zaprosiło jakieś dwa razy więcej, a może nawet trzy razy więcej na premierę P10, niż było w stanie wejść do środka do budynku, więc ja, Kasia Pura i Krzysiek Nawrot niestety stanęliśmy tuż przed taśmą, którą nas odgrodzono od wejścia i nie udało nam się wejść do środka. Więc rzeczywiście no, osób było mnóstwo, myślę, że nawet trochę za dużo i jakiś czas temu zdaje się, że impreza zmieniła miejscówkę po to, żeby się nie dusić, żeby nie być przygnieciona ogromem ludzi, którzy ją odwiedzają i myślę, że w niedługim czasie to będzie potrzebne jeszcze raz. Bo naprawdę ilość osób, która jest na MWC jest no, ogromna, to jest dużo, dużo więcej osób niż pojawia się na przykład na IFA w Berlinie.
O,
a powiedz mi jeszcze, Paweł, żeby tam wejść na MWC, na tę halę targową, te wszystkie premiery, trzeba mieć jakieś akredytacje, czy po prostu wchodzi sobie człowiek z zewnątrz, z miasta, jakieś zwykłe mieszkanie z Barcelony, czy czegokolwiek?
No nie, trzeba mieć rzeczywiście wejściówkę. I tutaj też trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo dużo rzeczy, dużo premier przede wszystkim dzieje się poza MWC tak naprawdę. Na przykład LG G6 miał premierę poza MWC, miał premierę w niedzielę, podobnie Huawei. Tak samo było z Galaxy S7 w zeszłym roku, więc te premiery odbywają się dzień wcześniej, czyli przed rozpoczęciem oficjalnym całego kongresu. I żeby dostać się na te imprezy, trzeba mieć oczywiście zaproszenie od samego organizatora, czyli najczęściej od marki, która zajmuje się, czy która prezentuje w danym dniu jakiś telefon. Natomiast jeśli chodzi o wejście na MWC, na same targi, które rozpoczynają się w poniedziałek, tutaj trzeba mieć również wejściówkę i no, jeżeli jesteś częścią pracy, jeżeli jesteś częścią mediów, to taką wejściówkę dostaniesz najpewniej za darmo, to jest akredytacja po prostu. Natomiast jeżeli chcesz wejść jako taki po prostu uczestnik, no to niestety trzeba kupić sobie taką wejściówkę i zachęcam każdego, kto ma ochotę, żeby sobie wszedł na stronę MWC oficjalną i żeby sprawdził ceny tych wejściówek, bo one są absurdalnie drogie. To idzie w grube 1000 zł, żeby móc wejść na taką imprezę, żeby mieć dostęp do oczywiście tych najważniejszych miejsc.
Ale wiesz, to tak naprawdę mogę ci powiedzieć, pewnie spotkałeś się z cenami czasami konferencji w Polsce. Ja miałem ostatnio przyjemność, znaczy przyjemność, nie poszedłem w końcu, bo to było jednak przerażające. Moja firma miała możliwość zakupienia wejściówki na jedną z konferencji. Była to potrzebna i wyobraź sobie, że cena na konferencję wprawdzie specjalistyczną w miarę programistyczną, ale około 2000 zł, więc po prostu czasami w ogóle mam wrażenie, że z cenami wszelkich konferencji ostatnio jest grubo i jest ciężko. A co do ilości ludzi, to w ogóle ostatnio rozmawialiśmy w podcaście o tym, że linie lotnicze stosują overbooking, czyli po prostu sprzedają więcej miejsc niż miejsc w samolocie. I może to jest też jakieś podejście organizatorów, że spodziewają się, że wiesz, że połowa ludzi nie dojdzie, nie dotrze, bo będą w cudzysłowie trzeźwieć albo dochodzić do siebie. Dosłownie takie trochę podejście jest. Ale mówisz, że akurat najgorzej, raczej może nie będziemy ten, ale rozumiem Huawei, ale LG na przykład zakładam lepiej sobie poradziło chyba, co nie?
LG rzeczywiście miało większą salę, tak mi się wydaje, po prostu wynajętą i wszyscy, którzy byli zaproszeni na tę imprezę, weszli do środka. Takie mam wrażenie, przynajmniej nie słyszałem, żeby było inaczej. Natomiast tak się składa, że rzeczywiście Huawei tutaj popłynął i zaprosił zdecydowanie za dużo ludzi, to trzeba przyznać. Natomiast w przypadku Samsunga było tak, to akurat już trochę z mojej winy, bo tak się składa, że na premierę wieczorną Samsunga, Samsung pokazał dwa nowe tablety. Dojechałem trochę za późno, czyli dosłownie na styk i razem z Wojtkiem Piechockim z GSM Online. I tak się składa, że też weszliśmy do środka, zaprowadzono nas do sali, bardzo mili, sympatyczni ludzie nas tam poprowadzili. Tak wchodzimy do tej sali, patrzymy, mówię, kurde, to jest sala jak w moim miejskim domu kultury w moim Olkuszu. Mówię, taka niespecjalnie wystawna, bym powiedział. A na ogół premiery się odbywają przy światłach fantastycznych i tak dalej, przy świetnej oprawie.
I mówię,
coś jest nie halo, nie? Tak siadamy w pierwszym rzędzie, mówię, kurczę, są jeszcze miejsca w pierwszym rzędzie, można sobie usiąść. No i wtedy się okazało, że tak naprawdę cała konferencja odbywa się w sali poniżej, natomiast my jesteśmy w sali, w której jest przeprowadzony live streaming z sali obok. Bo zaproszono za dużo ludzi i większość się nie zmieściła do tej pierwszej sali.
Zdarza się, tak? Najwyraźniej. W ogóle zdążyłeś być na wszystkich najważniejszych prezentacjach, że tak powiem, na Nokii byłeś na przykład?
Nie, na Nokia trzeba było mieć zaproszenie, natomiast Nokia jeszcze nie, do tak naprawdę MWC, dopiero po MWC dostaliśmy wszyscy oficjalnego maila z informacją, że dystrybucja będzie w Polsce i jest jakaś agencja, która zajmuje się kontaktem z mediami i dlatego ja takiej wejściówki nie miałem, dlatego że wcześniej po prostu jeszcze nie było wiadomo do kogo napisać w ogóle z prośbą o otrzymanie takiej wejściówki, więc na Nokia niestety nie udało mi się wejść.
Muszę ci zadać kluczowe pytanie. Czy myślisz, że w twoim programie pojawi się test Nokia 3310?
Pojawi się tak, jak najbardziej.
Wow. A czego się spodziewasz po Nokii 3310? Sorry, musiałem, po prostu to jest, wiesz, to jest w ogóle zhypowany temat na maksa po prostu.
Tak, słuchajcie, ja mam teorię w ogóle spiskową na temat Nokii 3310. W ogóle mam teorię spiskową na temat z całego stoiska Nokii na tych targach. To już tłumaczę. Rzecz w tym, że stoisko Nokii było jednym z największych na targach, jakie w ogóle można tam było znaleźć. Po prostu ogromne. Natomiast tak się składa, że z całego tego wielkiego stoiska wykrojono tylko dwa takie malutkie miejsca, na których postawiono dwa małe stoły, na których leżały telefony Nokii. W związku z tym wszyscy, którzy chcieli obejrzeć, musieli się tłoczyć przy tych telefonach. Jak pewnie widzieliście, bo śledzicie branżę, widzieliście mnóstwo pewnie zdjęć, że po prostu tłumy walą na tą Nokię, że ciężko się dostać, że największe zainteresowanie budzi właśnie Nokia. I tak to wyglądało na zdjęciach. Dlatego, że wszyscy ludzie tłoczyli się przy tych dwóch malutkich stolikach na jednym ogromnym stoisku, które było w większości puste. I mam taką teorię, że Nokia specjalnie postawiła te telefony na tych dwóch malutkich stoiskach właśnie po to, żeby uzyskać taki efekt, żeby było takie wrażenie sztucznego tłumu, który tam próbował się dopaść do tych telefonów. Podobnie jest z Nokią 3310. Tutaj też mam taką teorię, że Nokia 3310 odświeżoną wymyślono jakieś 3 albo 4 miesiące temu na kolanie właśnie po to, żeby zrobić hype, żeby wszyscy mówili o powrocie Nokii właśnie po to, żeby był jakiś taki marketingowy trik, który wzbudzi znowu zainteresowanie marką, przecież upadło, tak? No marka musi dużo ugrać, żeby znowu zacząć się liczyć na rynku telefonów, więc ale to był bardzo sprytny pomysł.
Myślę, że to był super pomysł. W ogóle zobaczcie, co się dzieje. Po prostu nie wiem tylko, czy to nie jest problem dla produktów samych typu Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, które zostały jakby już tak oficjalnie tam zaprezentowane i tak dalej. Dlatego, że tak naprawdę one zeszły na dalszy plan, no bo cały świat tak naprawdę oszalał na punkcie Nokii 3310, chociaż Chociaż zobaczcie na to, Nokia nie pokazała żadnego flagowca. Czyli tak jakby zrobiła sobie, podbudowała sobie, znaczy Nokia, no jak się nazywa ta firma, która teraz Nokia ma?
HMD.
O, właśnie.
HMD Global, coś takiego.
Tak, tak.
HMD, tak.
Tak. No, no to oni, prawie jak HM, to oni tak naprawdę, mam wrażenie, zrobili hype. Pokazali oczywiście tą Nokia 3310, dorzucili do tego fajne takie proste, wiecie, no średniaki tak naprawdę, no bo to są, no mm-hmm. to nie są flagowce, no nie wyglądają w każdym razie. Ten Nokia 6 niby 3-4 GB pamięci RAM, wszystko fajnie, ale to jednak nie jest jakiś potwór. A tak naprawdę pokazali, że ma być czysty Android, to jeszcze dorzucili, mm-hmm. bo tak jakbyśmy zastanawiali się, co ludzie mogą zapamiętać. Ja zapamiętałem, że tak, jest Nokia 3310 i że jest czysty Android. Ale na przykład nie powiedzieli nic o Google Assistant. Mimo, że mają czystego Androida Nougata 7.1.1. Oczywiście on teraz, tam było info, że ma wejść na wszystkie tam sprzęty 6.0.7.0, ale to nie, jakby nie zmienia faktu, że przy tym się nie chwalili. Ja myślę, że niedługo i tak wejdzie jakiś po prostu flagowiec Nokii zaprezentowany osobno, a co faktycznie ten człowiek, który wymyślił, tak jak Paweł mówisz, że pewnie na kolanie wymyślono. Ja bym się nie zdziwił, jakby ktoś siedział, wiecie, na spotkaniu i powiedział: ej, a może wskrzesimy Nokia 3310?
Ale dokładnie, i chodziło o zrobienie hype'u, to z całą pewnością o to chodziło i to się udało. Rzeczywiście ta akcja marketingowa się udała i myślę, że teraz, jeżeli są tylko jakieś osoby, które w ogóle śledzą media, bo pisały o tym wszystkie największe portale, nie tylko technologiczne, tak. Bo na przykład Nokia 6, czy Nokia 5, czy Nokia 3 pisały tylko portale technologiczne, natomiast o Nokia 3310 pisali wszyscy. Więc myślę, że jeżeli ktokolwiek w ogóle zagląda na jakieś media i czyta jakiekolwiek informacje, to pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że Nokia wróciła. I to chyba chcieli osiągnąć, to się udało.
Świetne porównanie, Paweł, wrzuciłeś na Twittera odnośnie tego zdjęcia ze stoiska HTC, tam było może z 10 osób jak na tym zdjęciu, a przy Nokii właśnie 3310 głównie, bo oczywiście wszyscy trzymali 3310 odświeżoną w ręku, bo jakby Nokia 3 i Nokia 5 się w ogóle nie liczyły i cała reszta. I tam przy tym stoisku Nokii właśnie świetnie widać ten cały tłok też sztuczny, co był wrzucony. A bo jeszcze wracając do Nokii 3310, ta cała konstrukcja, przynajmniej według mnie, według zdjęć i filmików, które widziałem, to ona jest tam totalnie taka plastikowa, taki najtańszy plastik użyty i sam design chyba też nie zachwyca, co na to.
Ale tak, Damian, ale najlepszy patent jest taki, że my tutaj siedzi, raczej no, rozmawia dwóch użytkowników Nokii, bo ja i ty, jak rozumiem, ty używasz też, Damian.
Oczywiście to moja bardziej leży teraz ostatnio w szufladzie, ale tak, moja jest cały czas na chodzie.
Moja jest właśnie w kieszeni, ponieważ ja używam Nokii 210, takiego właśnie prostego smartfona ze Snake'iem, nawet wrzucałem zdjęcie na Twittera i to jest w ogóle, wiecie, no prosty telefon za 150 zł, który jest świetnym telefonem służbowym i właśnie on w ogóle jest ładniejszy niż Nokia 3310, więc to tylko potwierdza, że te telefony Nokia już były, tak, że pod tym brandem, to wprawdzie jeszcze jest ze stajni Microsoftu, ale że pod tym brandem tak naprawdę to jest tylko kampania marketingowa, zresztą to widać, nawet my temu poświęcamy czas i po prostu, no bo ciężko przejść obojętnie obok tego, no bo ciężko przejść obojętnie klasyki, tak, teoretycznie telefonu, który ma wytrzymać zderzenie z czołgiem, tak, no trochę taki. To też nieprawda, bo Nokia 3310 wcale nie jest taka wytrzymała.
No tak, nie, no Nokia 3310 była super wytrzymała, to trzeba jej oddać, bo tak. Była zrobiona ze świetnego plastiku, taki, który można było nożem zarysowywać i nic mu się wielkiego nie stało. Oczywiście ślady zostawały, natomiast no nie pękał, nie brudził się sam z siebie, nie kruszył się, nie rysował się łatwo. Natomiast ten nowy telefon jest zrobiony z takiego błyszczącego plastiku najtańszej jakości, to widać od razu. W związku z tym no, nazwa rzeczywiście będzie wspólna, natomiast jeżeli chodzi o inne jakieś cechy, czyli właśnie tą niezawodność, tą solidność, z której pierwsza Nokia 3310 słynęła, no to niestety nie może tutaj być mowy o tym, żeby coś takiego było w przypadku tej nowej.
Rzeczywiście, a myślisz, że to będzie hit?
Słuchajcie, nie wiem. Ja tak się składa, że na targach byłem też tak zastanawiałem się nad tym długo i byłem na targach też na konferencji Playa podsumowującego swój poprzedni rok i prezes Playa na tej konferencji mówił, że penetracja smartfonów w sieci wśród użytkowników wynosi w chwili obecnej 75%. I to jest dużo. Natomiast natomiast można spojrzeć na to odwrotnie, tak? Jest w sieci 25% użytkowników, czyli mniej więcej 3,5 miliona osób, które ciągle używają klasycznych telefonów. I to jest bardzo dużo. W związku z tym, jeżeli ktoś chce kupić klasyczny telefon i chce, a nie jest zmuszony do tego cenowo na przykład, no to taka Nokia 3310 na pewno zwróci jego uwagę, bo się będzie kojarzyć jednoznacznie.
Więc pozwolę się z tobą nie zgodzić, tylko o tyle, że uważam, że jest zbyt kolorowa, więc ona nie zwróci. Raczej w mojej opinii niestety troszkę zrobili jakby zabawkę wizualną. To jest...
Te kolorowe warianty są dostępne, natomiast z całą pewnością, jeżeli te telefony będą wprowadzane do sieci operatorskich, eksploratorzy postawią na jeden sprawdzony wariant, czyli na ten ciemnogranatowy, czyli ten, który wygląda tak jak oryginał, najbardziej jak oryginał. A więc to wszystko zależy od kanału sprzedaży. Te kolorowe będą gdzieś tam pewnie w reklamach, ale...
No tak, tak. Tylko sorry, że ci przerwę, ale mogę powiedzieć, że widziałem chyba na Twitterze, że rzecznik Playa pisał, że będzie do Nokia 3030 dostępna. Chyba w Playu właśnie, więc no...
Rozmawiałem z nim i zdaje się, że nie powiedział, że będzie, natomiast, że Nokia owszem będzie dostępna.
A, okej. Okay. No dobra. No
nie, będę nie model 3010, natomiast sama Nokia pojawi się w sieci i to jest bardzo pozytywna rzecz. Ja też jeszcze chciałem tylko nawiązać do tego, o czym powiedzieliście wcześniej, że Nokia jako taka nie wróci, powiedzmy, że to o smartfonach się mówiło mało tej firmy. Nie, do smartfonów była tak samo duża kolejka, natomiast jeżeli chodzi o to, jak one tam są segmentowane, to rzeczywiście dwa modele są tańsze. Natomiast ja też rozmawiałem z pracownikami stoiska i oni mi powiedzieli, że Nokia 6 w tym momencie jest ich flagowcem.
A, mówili czyli jest flagowcem.
O flagship. Tak, no ciężko powiedzieć, że to jest flagowiec w takim rozumieniu ogólnym, takim jak rozumiem, że jeden z najmocniejszych telefonów, jakie są, natomiast oni go traktują jako swój taki topowy telefon.
No to ciekawe, bo tak patrzę, bo wiesz czego bym się spodziewał po flagowcu Nokii? Aparatu fotograficznego, przede wszystkim wyjątkowego. Tak bym, no po prostu Nokia, nie wiem, jakoś mi się kojarzy z doskonałymi aparatami fotograficznymi, tak mi się kojarzyła u Microsoftu. Pamiętam, że jak byłem na premierze Microsoftu, tu nie pamiętam, no była tam 900, ta 920 chyba, czy ten, to pamiętam, że to było całkiem spoko, tak? Z tego ona dla mnie właśnie, Nokia mi się kojarzy z aparatem. No a tutaj patrzę na tą specyfikację, patrzę, no i tak jakoś nie powala, ale no być może się zdziwię, jak zobaczę testy. Tak naprawdę.
Zobaczymy, słuchajcie, no. Zobaczymy tak naprawdę, jak już będzie można to wziąć w dłoni, potestować.
No tak, wiadomo.
Zobaczymy też, w jakich cenach to wejdzie do operatorów, czy rzeczywiście ludzie czują ten sentyment i będą chcieli kupować Nokia. Ja też jestem bardzo ciekaw.
Ja powiem ci, że byłbym, no to jest, wiesz, czysty Android, więc kto wie. Dobra, ale to teraz pytanie z innej beczki. Czy BlackBerry to jest hashtag nikogo? To znaczy, zastanawiam się nad tym, no bo BlackBerry, nie wiem, czy Damian, Bartek, wiecie, że BlackBerry pokazał telefon swój.
Tak, wiem, ten. Tak, widziałem ten z fizyczną klawiaturą. W ogóle swoją drogą, to ciekawe. Tak? Tak, mi się bardzo podobał ten paszport BlackBerry, paszport, zwłaszcza jego klawiatura, bo ona była dla mnie świetna i w ogóle ten taki touchpad zintegrowany z tą klawiaturą, gdzie mogłeś sobie przerzucać te pulpity i tam sobie nawigować w zasadzie po systemie, to było świetne rozwiązanie. Mi się, mówię, paszport mi się mega podobał, z tym, że był za zbyt kwadratowy po prostu. No cóż, ale jak
Design
twoje wrażenia, Paweł, odnosi... Tak. A jak twoje wrażenia odnosi tego do BlackBerry? W ogóle miałeś go dłużej w ręce, Paweł?
Tak, tak, miałem go w dłoniach, bawiłem się nim chwilę. Moje pierwsze wrażenie jest trochę takie jak w przypadku tych Nokii, to znaczy, że trochę chiński z zewnątrz, że czuć tego ducha TCL w nim, czyli jeżeli chodzi o tę jakość wykonania, materiały, one nie są takie super topowe, to nie jest to samo BlackBerry, które ja pamiętam z dawien dawna. Więc
to nie jest
rzecz.
Taki typowy, bezkompromisowy telefon, który ma poczucie takiego mega premium, takiego...
Tak, ja tego nie poczułem, biorąc ten telefon w dłoń. Natomiast trzeba przyznać, że wygląda trochę inaczej niż wszystkie inne telefony. Natomiast moim zdaniem ten design jest trochę jednak, powiedzmy, sprzeniewierzony przez to, że telefon jest gruby. Jak się go bierze w dłoń, to on jest naprawdę niespecjalnie smukły. Jeżeli jest, chociaż z drugiej strony telefony te klasyczne BlackBerry też nie były bardzo smukłe, więc myślę, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do takiego parametru, takiej grubości, to nie będzie mu to przeszkadzać. Natomiast jeżeli badać sobie porównując z innymi smartfonami, to rzeczywiście to, ta grubość się rzuca w oczy. Jeżeli chodzi o resztę materiałów, tak jak mówię, trochę chińskie, to nie jest jakieś takie super wrażenie, poczucie nie wiadomo jakiego premium. Ta klawiatura rzeczywiście jest bardzo wygodna, to jest fajne, jeżeli chodzi o interfejs, też jest prosty i tam BlackBerry czy TCL niespecjalnie dużo grzebało przy nim. Czy to ma sens? Nie wiem, zastanawiałem się. Pytanie, czy właśnie jest ileś tam, czy jest jakaś duża grupa osób, która ze względu na sentyment i ze względu na fizyczną klawiaturę kupi telefon za $600.
599 euro, dokładnie.
Tak, za 600 euro. Który ma w środku Snapdragona 625, który pasuje jednak do dużo tańszych urządzeń.
Ale
nie wiem.
Ciekawe jest to, że ma baterię bardzo taką, bym powiedział, no na propsie, no bo 3505 mAh to jest całkiem sporo. Tak sobie myślę.
Z jednej strony tak, natomiast no, na przykład Xiaomi Redmi Note 3 ma 4000 mAh w smuklejszej budowie, jeżeli dobrze pamiętam. Także.
Okay.
Ale nie jest to jakieś wielkie dokonanie.
A powiedz mi jedną rzecz, bo on ma jednak tam 4 z hakiem, 4,7 chyba cala ekran, natomiast jest...
4,5.
Natomiast zastanawiam się nad tym, bo powiedziałeś o grubości, jestem ciekaw, jakiemu smartfonowi on odpowiada wielkością taką, wiesz, całościową, to znaczy, no bo tutaj musimy tę klawiaturę uwzględnić. Możesz do czegoś to porównać? Kojarzysz w ogóle z czym byś to... On ci się wydał duży, mały, nie pamiętasz?
Nie, wiesz co, słuchaj, bo da się sprawdzić oczywiście parametry w sieci,
tak, ale to jest...
nie pamiętam ich teraz. Na pewno da się to porównać w jakiś taki bardziej, powiedzmy, rzeczywisty sposób niż sięgając do mojej pamięci. Natomiast trzymając go w dłoni, nie miałem wrażenia, że trzymam czegoś wielkiego. Dostałem okay. Pewnością. To... Nie, to jest taki dość poręczny telefon, tak? Natomiast no, przeszkadza mi jego grubość. Uważam, że jest za gruby. Ale no, z drugiej strony zdaję sobie też sprawę, że jeżeli masz telefon, na którym, który fizycznie klikasz i musisz wcisnąć go w jakiś sposób, żeby zadziałał, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, no to jednak ta grubość też nie może być jakaś taka super cienka, bo wtedy telefon wydaje się niestabilny. Więc,
no tak, tak. No to no, ciekawe, będzie potestować, zobaczyć. Widziałem, że po tej klawiaturze można swajpować w ogóle i wiesz, i to w ogóle szmery bajery po niej robić, więc może być
Można w istocie, tak, ona rozpoznaje gesty, także no jest to ciekawy pomysł. Zobaczymy rzeczywiście, czy się będzie sprzedawał, czy nie.
Mam wrażenie, że druga największa ciekawostka z samych telefonów właśnie obok Nokii 3310, już wcześniej wspomnianej. Chyba, że coś innego ci się rzuciło w oczy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast to wejdźmy w kolejny jakby firmę. Zastanawiam się, czy wziąć teraz Sony, czy... Ale nie, Huawei.
Może Samsunga, co?
Nie, Samsunga nie? Zostawmy, ja chcę go wziąć na koniec razem, bo tam... Ja wiem, że no dobra, nie pokazano, ale to jednak dobrobyt inwentarza tu się aż będzie prosił razem z całością. Natomiast zastanawiam się nad Huawei'em P10, bo... To jest telefon, nie wiem czy macie, Damian, ty możesz mieć to wrażenie, czy tobie ten telefon nie przypomina HTC 10?
Wiesz co, z frontu tak, aczkolwiek ja mam jeszcze inne odczucia w stosunku do Huawei P10. Ja uważam, że kompletnie nie jest warty kupna ten telefon. Zważywszy na przez specyfikację i przez cały design, w zasadzie przez system też. Ja uważam, że w P9 mamy dokładnie to samo za wiele mniejsze pieniądze i nie uważam, żeby był sens jakiejkolwiek zmiany P9 na P10. No, dla mnie to jest zupełnie to się wyklucza i jest na tyle mało zmian wizualnych i sprzętowych, że no nie widzę takiej potrzeby.
No powiem ci szczerze, że to zaciekawiłeś mnie tym określeniem, że design tym ci bardziej, się nie podoba, tym bo bardziej, mi się tak bardzo kojarzy nie, z HTC właśnie 10, tym bardziej, że...
Nie, jakoś mi nie leży, wiesz, to bardziej znaczy design. No design dla mnie jest, moim zdaniem, P9 wygląda ładniej.
No, no dobra, no to to jest, to jest tylko kwestia odczuć. Jedyną osobą, która... Bo Paweł, ty miałeś w ręku P10, tak zakładam, tak?
Że jakby... ja słuchajcie, tak się składa, że mam teraz P10.
Okej. No dobrze, no to miałeś też HTC 10. To weź rozstrzygnij nasz spór. Czy to jest podobne, twoim zdaniem to jest podobne, czy niepodobne do siebie?
Nie jest podobne do P10.
Nie?
Przepraszam, do HTC 10, nie.
HTC 10.
Nie, wiesz co, nie. Być może rzeczywiście na jakichś tam zdjęciach będzie podobny, natomiast tak się składa, że ja dostałem wersję czarną. To jest mat, czarny mat, więc jak pewnie się domyślacie, telefon w czarnym macie, który ma jeden przycisk po środku i taką bardzo prostokątną, a jednak zaokrągloną bryłę w rogach, wygląda jednoznacznie jak iPhone 7. Szczególnie biorąc pod uwagę te anteny, więc moja czarna wersja jest bardzo podobna do iPhone'a 7. To muszę przyznać, to każdy, kto ją bierze w dłoń, ma dokładnie takie samo odczucie. Natomiast tak się składa, że wszystkie inne wersje kolorystyczne, jest ich naprawdę mnóstwo, wyglądają trochę inaczej. Wojtek Piechocki na przykład dostał niebieską i ta niebieska nie wygląda jak żaden telefon, który widziałem kiedykolwiek. Ma zupełnie inne wykończenie. Natomiast część osób dostała też, albo w ogóle też można wyjaśnić naszym słuchaczom, że akurat Huawei ma taką bardzo fajną i godną pochwały taktykę, że jak zaprasza kogoś na premierę swojego nowego flagowca albo jakiegoś nowego urządzenia, to na ogół to urządzenie można dostać jako sample do testów od razu przy wyjściu z konferencji. I dla mnie fajnie. Jako na przykład, tak, dla mnie jako recenzenta to jest genialna rzecz, bo nie muszę czekać na tego sampla, który dotrze do mnie gdzieś tam z jakiejś agencji w Polsce miesiąc później czy dwa miesiące później, tylko mogę przygotować taką pełną recenzję urządzenia, na której się trzeba skupić jakieś powiedzmy mniej więcej dwa tygodnie bardzo szybko i to jest świetna rzecz. A więc to Huawei oddajemy, to jest naprawdę świetne. I w tym razie, wracając do wątku, to kilka osób dostało właśnie też wersje srebrne, które mają biały front i srebrny tył. I z kolei te telefony wyglądają jak wszystkie inne chińskie smartfony, jakie widziałem wcześniej. Albo od Oppo, albo od Yumi i tak dalej, i tak dalej. Jednak mam takie wrażenie, że dzieje się jakaś taka dziwna unifikacja, jeżeli chodzi o designy wśród wielu producentów. No i wszyscy ci producenci przejęli Samsungowy klawisz domowy, który wygląda tak samo we wszystkich tych telefonach. I przez
tego
to,
Samsung
no,
się zaczyna pozbywać, to już tak, to będzie śmieszne.
To też ciekawe, prawda? To też ciekawe, dokładnie. Natomiast no rzeczywiście, no powiedzmy, on zawsze chyba już będzie Samsungowy, dlatego że to Samsung go wymyślił i pierwszy raz wprowadził dawno, dawno temu. Więc wszystkie telefony moim zdaniem zaczynają być do siebie trochę podobne i to mi się nie podoba. Ja zgodzę się z Damianem, mnie P9, czy może nawet wcześniej P8 mi się najbardziej podobała z tych wszystkich telefonów. Była bardzo charakterystyczna, bardzo ciekawa. Może trochę zbyt kanciasta i może dlatego odeszli od tego designu. Natomiast no, z całą pewnością tamten telefon mi się podobał bardziej, jeżeli chodzi o design. Ten był na pewno bardziej oryginalny.
A nie masz, Paweł, jeszcze takiego odczucia, jak bierzesz P10 do ręki, że jest taka mało oryginalna, mało nowoczesna, bo Xiaomi Mi Mix zaproponował, znaczy wyszedł z takim designem bardzo odważnym, takim bezramkowym. LG G6 też ma ten design taki bezramkowy. I czy P10 nie wydaje ci się, że jest taka przestarzała po prostu, takiego wizualnie?
Powiem wam tak, jak gdzieś tam czytałem przecieki i widziałem pierwsze zdjęcia tych telefonów, bo oczywiście wszystko już wyciekło długo przed premierą, to miałem wrażenie rzeczywiście, że tak jest. To znaczy ten telefon jest ewolucją i cały czas mogę podtrzymać. P10 na pewno jest ewolucją, natomiast w tym roku tak się składa, że LG i Samsung stawiają na rewolucję, tak? Na duże zmiany. Więc tutaj może być ten dysonans. Gdyby P10 pojawiła się w zeszłym roku, to myślę, że nikt nie miałby takiego wrażenia. Dlatego, że S7 czy no LG G5 to jest zupełnie inna bajka. Tak? No, ale S7 też nie była jakąś wielką rewolucją, tylko była rozwinięciem poprzednika. Natomiast powiem wam, że ja używam tego telefonu od 3-4 dni.
No właśnie jestem ciekawy takich pierwszych wrażeń twoje, jak się może z nami
tak,
podzielić.
Moje pierwsze wrażenia są świetne. To jest naprawdę super szybki telefon, super sprawny, przemyślany, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są na pokładzie i z genialnym aparatem. I tutaj, jeżeli chodzi o aparat, jest moim zdaniem jest duża poprawa w stosunku do, czy może nie duża, ale zauważalna poprawa w stosunku do P9, szczególnie, że robi się zdjęcia nocne. Bo trzaskałem dużo zdjęć w nocy z ręki, po prostu idąc sobie ulicą po Barcelonie i zdjęcia wychodzą genialnie, naprawdę wychodzą znakomicie.
Jak w porównaniu na przykład do S7, Pixela, no bo Pixela też miałeś, w porównaniu do Pixela, S7 czy iPhone'a ostatniego?
No to słuchajcie, tutaj kwestia jest taka, żeby takie porównanie przeprowadzić, to trzeba mieć wszystkie te telefony i robić z nimi zdjęcia w tym samym momencie.
Jasne, oczywiście, tak.
Takiej okazji nie miałem, natomiast jeżeli miałbym zaryzykować jakieś stwierdzenie, to powiedziałbym, że to jest ten sam poziom. Uważam, że to jest równie dobry aparat.
To mocna teza.
Teraz ja...
Odważna.
Ja bym się chciał wtrącić na chwilę.
No dajesz.
To jest trzeci raz, jak się odzywam. Dobra. Paweł, a co myślisz o takich urządzeniach jak na przykład LG X-Power 2, gdzie oni dają tam przerośniętą baterię i tak dalej? Bo to się od jakiegoś czasu pojawia, dlatego że jakby jako branża marudziliśmy na to, że telefony za krótko trzymają na baterii. I wydaje mi się, że producenci chcieli nam wyjść naprzeciw, więc stworzyli takie telefony. Ale koniec końców to nie do końca widzę ich sens i tak w ogóle nie wiem, nie widziałem jeszcze, żeby mój znajomy chodził z jakimś telefonem typu Moto Z z dopiętym dodatkowym akumulatorem, było coś takiego w ubiegłym roku, albo z czymś takim właśnie z przerośniętym akumulatorem w jakiejkolwiek innej firmie.
To wiesz co, to powiem ci tak, to trzeba podzielić temat na dwie rzeczy. Są producenci, którzy tworzą telefony, które mają potężne baterie zamknięte w grubaśnych obudowach. I to jest chyba to, o czym ty mówisz, że tak. Są osoby, które chodzą z przerośniętymi bateriami. Natomiast są
właśnie mam wrażenie, że nie chodzą. Mam wrażenie, że to w ogóle jakby się nie sprawdza.
Słuchaj, są tacy ludzie, natomiast to jest kwestia taka, że na ogół to są tanie telefony. To dużo Chińczyków jest takich, którzy mają, czy Chińczyków w sensie telefonów, nie ludzi.
Telefonów, tak.
Tak. Chińskich telefonów, które mają rzeczywiście bardzo duże baterie. To są na ogół bardzo budżetowe telefony, więc podejrzewam, że po prostu nie masz znajomych, którzy kupują takie telefony. Natomiast jeżeli chodzi o telefony, osoby, które chodzą z na przykład Moto Z z dopiętym akumulatorem, no to już znasz mnie teraz, także widzisz, no ja chodzę raz na jakiś czas, prawda? Jednak chodzę z Moto Z z dopiętym akumulatorem.
Chwilowe fascynacje, które potem mijają, bo przez 2 lata chodzić z takim telefonem, no bo zakładamy, że przeciętna umowa u operatora to jest 2 lata. To jest dosyć tak, nie widziałem jeszcze chyba takiego przypadku.
Nie, słuchaj, wiesz co, to tak mówię, trzeba podzielić temat na dwie rzeczy. I pierwsza rzecz to są właśnie albo tanie telefony, które mają bardzo duże baterie, ale same w sobie są też przerośnięte, ale są też producenci, którym udaje się upychać duże baterie, naprawdę duże baterie do zgrabnych telefonów. I tak się składa, że pierwszy LG X-Power i drugi X-Power należą do tej drugiej kategorii. To są telefony, które są w miarę, powiedziałbym, normalne, tak, są kompaktowe. Jak bierzesz ten telefon w dłoń, nie masz wtedy wrażenia, że on jest grubszy niż wszystkie inne telefony, które są na rynku. I tutaj ten feature, ta funkcja w postaci tego dłużej trzymania na baterii jest bardzo dobrze zamaskowana. Także ja chciałem ci powiedzieć LG X-Power pierwszy model i drugi model pewnie będę bronił, dlatego że ja widzę ogromny potencjał sprzedażowy tych telefonów.
Ale w ogóle pamiętaj nie też, macie... Mów.
Pamiętaj też, że takie telefony jak na przykład telefony z serii X od LG to nie są telefony, które sprzedają się przede wszystkim w open markecie, czyli na wolnym rynku. A to są telefony, które się sprzedają u operatorów. I jeżeli ktoś przychodzi do salonu sieci komórkowej i chce kupić jakiś telefon, i to gwarantuję ci, pracowałem przez 6, prawie 7 lat w salonie, jedna z rzeczy, o które te osoby pytają, to jest czas pracy na baterii. To jest uniwersalne pytanie, że jakiego telefonu pan potrzebuje? Takiego, który będzie długo trzymał na baterii. I możliwość wyciągnięcia takiego X-Powera to jest bardzo dobra rzecz i gwarantuję ci, że X-Powery się bardzo dobrze sprzedają u operatorów.
W ogóle tutaj tak sobie dodam, że nie rozumiem tylko jednego, słuchajcie, bo powiedziałeś, Paweł, nawet to i to jest ciekawe. Zobaczcie na to, że feature, że masz dobrą baterię. Czemu nie dodać dobrej baterii po prostu do flagowca, tak? Oczywiście są przykłady flagowców jak S7 Edge, które trzymają dobrze na baterii, ale jednak, wiecie, takie coś, że na przykład, że sprzedajecie flagowca i mówicie, słuchajcie, ten flagowiec on trzyma 3 dni na baterii. Ja kojarzę ostatni taki flagowiec, który bym, nie wiem, aż tak świecił baterią, to chyba był Z3 Compact. Dosłownie, że telefon, który bateria po prostu w nim, zresztą pamiętam, bo oglądałem twoją recenzję Z3 Compact i do dziś jak ktoś szuka właśnie taniego telefonu, który dobrze trzyma na baterii, to polecam, bo uważam, że Z3 Compact jest tego przykładem a propos tematu. Natomiast dzisiaj to jednak ciekawe, że jest to właśnie feature, tak, a nie...
Znaczy, wiesz, ja też powiedziałem feature, dlatego że to jest feature raczej. Słuchajcie, to też się zmienia, bo to wszystko zależy od tego, na czym akurat w danym momencie są skoncentrowani producenci. I bo także przez długi czas tam wmawiali, że najważniejszą funkcją w smartfonie jest aparat i ile ma megapikseli. Później była przesiadka na jakąś tam inną rzecz, na wydajność, cokolwiek, tak? No i nie, od dłuższego czasu, czy może nie od dłuższego czasu, ale powiedzmy od roku czy od dwóch można widzieć, można zauważyć taki trend, że producenci zwracają uwagę na to, żeby w tych topowych telefonach były większe baterie, nawet kosztem grubości. Więc część telefonów, tych, które w poprzednich generacjach były znacznie smuklejsze, teraz stają się większe po to, żeby mieć większe baterie. Bo jednak okazuje się, tak wychodzi z badań, tak wychodzi z tym jakiegoś feedbacku, czyli odzewu z rynku od użytkowników, że ważniejsze jest czas trzymania niż smukłość telefonu. Więc ja będę bronił producentów.
Nie, no,
większość, większość flagowców, wiesz co, w tym momencie ma baterie, które spokojnie są w stanie wytrzymać 2, nawet 3 dni, jeżeli ktoś używa telefonu w jakimś takim, powiedzmy, cyklu mieszanym, tak? Czyli nie super intensywnie, nie heavy usersko, jak może my to robimy.
Oczywiście znaczy, powiem ci, że totalnie się, raczej może, wiesz, nie testuję tak wielu telefonów, ale przez moje ręce przewinął się, no Pixela akurat tylko, że tak powiem, bawiłem się nim, ale S7 miałem na co dzień. S6 to wiesz jak trzyma na baterii pewnie. Już o tym
S6 ten... dla mnie to jest telefon stacjonarny.
Tak, dosłownie, telefon stacjonarny. Ja w ogóle powiem wam, że przez to teraz HTC 10 mam i on, wszystkie te telefony trzymają przy takim użyciu w miarę. No w takim, ja owszem słucham dużo muzyki jeden dzień i nie więcej. I dla mnie to jest nieprawda, że telefony raczej, no, wiesz, no może masz przykłady właśnie, które trzymają 2 dni z flagowców, ale ja poza iPhone'em, no nie wiem, podaj mi, rzuć mi, jestem ciekawy, bo powiem ci, jaki no, flagowiec...
Mogę ci podać na przykład iPhone'a 7 Plus, iPhone'a 6 Plus.
Dobrze.
6S Plus. Mogę ci podać na przykład Huawei Mate 9.
Nie, to już
tak
nie.
Samo. Mogę ci podać tak samo Huawei Mate 8, jeszcze wcześniejszego. I będę bronił tak samo Samsunga Galaxy S7. Ja nie miałem żadnego problemu, żeby wycisnąć z niego 2 dni.
No, to ja miałem akurat. Nie zdarzyło mi się nawet zresztą.
S6 nie bronię, bo S6 rzeczywiście ma całą baterię.
Tak, natomiast S6 jest kultowa pod tym względem.
No, S6 powiedzmy powstała w tym momencie, w którym dla producentów właśnie bateria nie była jeszcze najważniejsza. Czy nie była ważna, była gdzieś
z tyłu. Tak. S7 to tak naprawdę można powiedzieć S6 z polepszoną baterią. Tak, można byłoby dosłownie, bo tam zmian było tak niedużo, że wiesz.
Kilka innych rzeczy jeszcze tam poprawiono. Tak.
No, kilka rzeczy poprawiono. Do Samsunga jeszcze w ogóle wrócimy. Pozwólcie panowie, że wrócimy jakby do samych, bo rozmawialiśmy trochę o baterii, a jeszcze chciałem porozmawiać,
Dajmy Bartkowi coś jeszcze powiedzieć, bo no Bartek, właśnie. Bartek rzeczywiście ma. Bartek, opowiedz coś jeszcze do nas teraz, ty.
Nie, ja tylko chciałem, wiecie co, nie, po prostu myślałem, że będziemy coś mówić o tabletach i jedyne, co chciałem powiedzieć o tabletach, to to, że jak Samsung robi tablet, który ma proporcję ekranu 4:3, okej, nie jest to pierwszyzna, ale i tak, mimo to mam wrażenie, jakby tak za każdym razem, jak je pokazuje, to jakby tak mówił, no jednak Apple miało rację.
No, ale wiesz, to akurat nie jest ten, ale w ogóle proporcja ekranu to teraz się dowiemy a propos 18:9, ale czekajcie, bo ja jeszcze jedną rzecz u Huawei, no muszę. Zapomniałem teraz, co chciałem powiedzieć, super, fajnie. Nie no, zdarza się. Generalnie mówisz, że jesteś zadowolony na razie z niego.
Tak, jestem zadowolony. Myślę, że ocena będzie pozytywna. Zobaczymy,
kiedy recenzja się pojawi.
No, jeszcze pewnie za jakiś co najmniej tydzień, tak sądzę. Więc to
no to drodzy słuchacze, na kanale Paweł musicie jeszcze chwilę poczekać.
Zapraszamy.
Zdecydowanie. Dajcie suba.
Ja pewnie. Zawsze i wszędzie.
Dokładnie. A dostałeś poduszkę, czy co tam się, odznakę, czy co się dostaje za ilości, co nie? Mam nadzieję od YouTube'a.
A poduszkę? Nie, mogę poduszkę dostać? Dostałem przycisk, nie dostałem poduszki.
A przycisk. Nie, bo poduszkę gdzieś widziałem, ale to chyba gdzieś w USA albo gdzieś, że można było dostać poduszkę. No.
Ja bardzo chcę dostać poduszkę. Halo, przepraszam, do kogoś mam głosić teraz.
Gdzie jest moja poduszka? No nie.
Gdzie jest moja poduszka? No halo.
To co, panowie, przejdźmy jeszcze do takich dwóch, chyba moim zdaniem najbardziej kluczowych sprzętów, jakie pokazano. Zostawmy sobie...
Oprócz Huawei'a, nie?
No oprócz Huawei, no tak, sorry, ja cały czas faktycznie spycham Huawei'a trochę. Chciałem o Sony Xperia XZ Premium. Zastanawiam się nad logiką tego sprzętu w ogóle.
Wiesz co, ja ci powiem tak, no? Pozwól, że się wtrącę. Dla mnie Sony od czasów Xperia Z3 Compact i Z3 nie istnieje. Po prostu nie ma
tego. Brutal w ogóle,
tej firmy jakby i nie było. Nie, bo to dla mnie, wiesz, nic się nie zmienia w tych telefonach, a same telefony dla mnie są, wyglądają tak samo, a Z3
no nie do końca.
No zwłaszcza Z3 Compact była dla mnie szalenie udanym telefonem.
Ale poczekaj, bo ta na przykład ta nowa, znaczy ja nie jestem nigdy fanem i zwolennikiem telefonu z Androidem z zasady, ale ta Sony Xperia XZ, tak? Mhm. To ona ma bardzo ładny design, nawet ktoś dzisiaj czytałem takiego posta gdzieś chyba na The Verge'u, że to jest telefon muzealny wręcz, bo on do dotykania i do korzystania się tak średnio nadaje. Ale natomiast do tego, żeby go postawić w gablocie i ładnie oświetlić, jest po prostu no super, naprawdę, bo te plecki mają tak ładny design i jest ten telefon taki...
Ale coś w tym jest, coś w tym jest, co mówisz, no.
Ładne zdjęcie widzowie Bartek na Instagrama, nie?
Nie, ja nie, co ty, ja nie będę, ja bym takiego, ja bym takiego telefonu na Instagrama nie wstawił, hello.
Ojej.
No, ale
teraz pojechałeś, Sony, naprawdę, wiesz co?
Ale nie, najlepszy patent jest taki, że ja wiem, o co ci chodzi. Zgadzam się z tym, że ten telefon jest tak z pierwszych wrażeń, zresztą jestem ciekawy Pawła wrażeń, ale momencik. Bo moim zdaniem właśnie on wizualnie wygląda bardzo ładnie, ale ma dwa pasy lotniska. Znaczy, no, on ma dwa pasy lotniskowe.
Jak Pixel.
No jak Pixel, tak? Tylko, że Pixel ma jedno lotnisko, tylko pod spodem, a tutaj to wygląda jakby dwa pasy, no nie wiem, to wygląda jakby absurdalnie, te ramki na dole i ramki na górze, ramka to jest po prostu jakiś abstrakt, w ogóle po co tyle?
Oj tam, oj tam.
I to się najfajniej kłóci, zaraz z LG, do którego przejdziemy, ale to, czy Paweł, ten telefon, miałeś takie odczucie, że ten telefon ma takie wielgachne ramki w ogóle na górze, na dole, bo zakładam, że miałeś w dłoni ten Premium XZ.
Nie. Nie miałem, ale z jednego powodu, dlatego że no, telefon będzie miał premierę gdzieś tam późną wiosną, jak mówią, wejdzie do sprzedaży. No i tak się składa, że na targach MWC można było sobie popatrzeć na niego w gablocie.
Bartek, brawo.
Nie dało się go dotknąć. Tak, nie dało się go dotknąć. Telefony stały sobie tylko były tak bardzo ładnie zresztą, powiem pan, zaprezentowane na takich ściankach w gablotach za szybą i no nie dało się ich dotknąć. Natomiast no, najpewniej dlatego, że Sony czeka na Snapdragon 835, więc rzeczywiście nie jest możliwe w chwili obecnej zaprezentowanie tego telefonu działającego. Wiem, że grupa osób, która pojechała na MWC na zaproszenie Sony, miała okazję pobawić się tymi telefonami. Na przykład Robert Nawrowski nagrał jakieś tam pierwsze wrażenia z tego telefonu, bo miał go w ręce. Natomiast ja niestety do tych szczęśliwców nie należałem. A słuchajcie, jeżeli chodzi o ten telefon, to ja mam mieszane uczucia, tak? No bo kwestia jest taka, że ja na przykład oceniam pozytywnie XZ, czyli ten model, który na bazie którego stworzono XZ Premium i XZS. Uważam, że to był udany telefon, natomiast no jednak jest problematyczne dla Sony sprzedać go w dobie tak mocnej konkurencji. Jeżeli telefon startuje na rynku w cenie 3000 zł, w momencie, w którym większość flagowców zdążyła już mocno stanieć, no to ciężko go sprzedać. Sony się starało i dodawało słuchawki w zestawie, które były warte tam 700 zł, więc rzeczywiście oni też zdawali sobie sprawę z tego, że za te pieniądze ciężko będzie ten telefon gdzieś tam klientom zaproponować. Natomiast no, patrząc na XZS, która nie będzie dostępna w Polsce, jak się okazuje, no to tak naprawdę w tym telefonie zmienia się tylko i wyłącznie aparat fotograficzny i z tą możliwością nagrywania wideo w 960 klatkach na sekundę.
No to jest akurat ciekawe, jakiś...
Tak, ciekawe, natomiast pytanie jest takie, słuchaj, no wiesz co, ja patrzę zawsze przez pryzmat moich doświadczeń sprzedażowych, że tak powiem. Tak, pracowałem na froncie obsługi klienta, pracowałem w salonie i wiem, ludzie przychodzą do salonów komórkowych, dokładnie, i pytają o różne rzeczy, tak? I gwarantuję ci, że w ciągu 7 lat, kiedy obsłużyłem jakieś 15 tysięcy ludzi, tak mi się wydaje, ani jedna nie przyszła do mnie i nie zapytała, że przepraszam, czy jest taki telefon, w którym jest super slow motion?
Albo zapytała kiedykolwiek, a czy ma pan jakiś telefon, który ma 4K?
Nie, nigdy. Nie.
No oczywiście nie, wtedy tak. Jeszcze wiadomo, że nie było, tak? Ale no jednak mimo wszystko.
Tak, no dokładnie. To jest popis możliwości inżynieryjskich. Ja daję Sony, że jest w stanie coś takiego stworzyć. Tak samo ekran 4K, o którym wspomniałeś. Natomiast to nie są funkcje, które sprzedają telefony. Takie mam wrażenie. Więc jeżeli Sony pokłada ogromne nadzieje w tym, że XZS czy XZ Premium będą się sprzedawały genialnie ze względu na te dwie rzeczy, no to już na wstępie mogę powiedzieć, że nie.
A tym bardziej jeszcze jest taka zależność, że masz ten właśnie super slow motion, to tego używasz, no nie wiem, raz na dzień, na przy optymistycznym założeniu oczywiście, raz na ciągu dnia.
Ale to chyba jak bateria... stary, ale to takie slow motion raz na dzień, to chyba nie wiem, codziennie byś musiał jakieś, nagrywać jakieś wypadki i przy okazji mieć włączony
telefon. No, doprawdy powiadam ci, Damian, raz na miesiąc może, wiesz co, to jest taki bardziej, wydaje mi się, realne podejście.
No. Też tak myślę, no ale wiesz, bo taka bateria to wiadomo, użytkujesz codziennie, wygląd patrzysz codziennie na to, dobra jakościowa matryca ekranu, chociaż full HD, ale też patrzysz na to codziennie, nie? Więc aparat zrobić zdjęcia to też w zasadzie codziennie, z dwa dni.
Dokładnie,
więc...
natomiast jeżeli chodzi o super slow motion, czy jeżeli chodzi o oglądanie wideo w 4K, nie kupuję tego. Wydaje mi się, że na wyświetlaczu w takim rozmiarze 4K nie robi żadnej różnicy pomiędzy 2K a 4K, a może mieć znaczenie tylko i wyłącznie dla właśnie czasu pracy baterii. Na minus oczywiście, więc to jedna rzecz, a jeżeli chodzi o super slow motion, serio, uważam, że to zwykły, normalny użytkownik, który kupuje telefon, użyje tego raz na miesiąc, to już jest optymistyczny scenariusz.
No kiedy ostatni raz wy używaliście? Ja nie pamiętam, żebym w swoim telefonie używał slow motion, typu 240 tam.
Ja użyłem raz. Jak byłem nad morzem i chciałem porównać, jak działa to w porównaniu do Pixela, koniec.
Dokładnie chciałeś sprawdzić, jak działa i to był jedyne, to jest jedyne
dokładnie,
użycie.
Dokładnie, To jest to, o czym mówię. Słuchajcie, na pewno są osoby, które będą z tego korzystać, tak? Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, uprawia sporty ekstremalne, to coś takiego mu się świetnie przyda. Natomiast no, pytanie właśnie jest, jak duża jest grupa osób, które chciałyby to kupić. Dlatego tu mówię tylko i wyłącznie skupiam się na tym, że jakby nie, wcale nie tego, że to jest, nie wiem, złe czy słabe, bo to jest na pewno naprawdę osiągnięcie jakieś tam inżynieryjne, kolejne. Natomiast no, czy tym się sprzedaje telefony, czy taką funkcją da się sprzedać telefon? Wydaje mi się, że nie.
Zgadzam się, ale to przekonamy się tak naprawdę za jakiś czas.
Ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć a propos ramek, bo tak ty, tak Sławek mówisz, że no te ramki takie duże. No okej, kiedyś było mówione, że cztery, jakby, że po czterech stronach jak są ramki, to w części telefonów one są duże, tak?
No tak.
Teraz po dwóch stronach są duże. Ale zobacz, tendencja jest jakby spadkowa, tak? Zaraz będzie jedna, będzie duża, ale będzie już jedna. Może doczekamy takich czasów, kiedy nie będzie żadnej.
No, pewnie doczekamy. Myślę, że jest na to duża szansa, słuchaj. No.
Tak. Ja będę bronił ramek w przypadku XZS i XZ Premium, dlatego że uważam, że wcale w tych telefonach nie są duże. Są, wydaje mi się, zupełnie okej. Okay. Jeżeli chodzi o filozofię designu Sony, to akurat w przypadku tych telefonów one są konieczne, dlatego żeby ten design wyglądał tak, jak wygląda, a wygląda moim zdaniem dobrze. Oczywiście to jest kwestia gustu, czy się będzie podobać, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o te ogromne ramki, to no, problem był w przypadku tych dwóch tańszych modeli, które pokazano, czyli XA1 i XA1 Ultra. No tam są ogromne ramki. To jest tak, że rzeczywiście nie ma ich po boku, są super cienkie, natomiast na górze i na dole te ramki są no, gigantyczne. To tutaj to rzeczywiście nie grało i tutaj to wydawało się jakieś takie niesymetryczne i źle wyważone.
Ale mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że design Sony, co by nie powiedzieć, jest spójny, tak? To trzeba im oddać, że jakby oni się nie zmieniają. Widzisz telefon z kilometra w gablocie, wiesz, że to jest Sony. No chyba, że ktoś chce udawać Sony, tak? I oni nigdy nie próbowali podrabiać iPhone'ów, nie kojarzę takiego telefonu, który by próbował...
Tak, i to trzeba im oddać, natomiast potrzebny jest jednak jakiś powiew świeżości.
Ale dlatego wiesz, ja ale cieszę... można byłoby zrobić to wewnątrz tego designu tak naprawdę. Ja uważam, że troszkę po prostu brakuje pomysłu na sam modyfikację, ewolucję.
No, no tak. tak, dokładnie. Ta modyfikacja jest zbyt mała. Mi się podobało to, co się stało z XZ, tak jak mówiłem. Ten metal i to ten niebieski kolor wygląda świetnie. Natomiast to jest jednak zbyt mała różnica. To powinien jakoś odważniej trochę sięgać, tak? Powinni spróbować pokazać coś nowego. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście tam skupiają się na rozwijaniu takich innowacji, które no nie są jakoś takie, nie wiem, sexy, tak to się mówi, tak? Nie są takie rzeczywiście sprzedażowe.
Ja przypomniałem sobie, o co miałem cię zapytać przy P10. A widziałeś ten zielony?
Niestety nie.
Bo widziałem go na zdjęciach i jest po prostu, ale w ogóle nie widziałem nigdy zielonego telefonu, no nie wiem.
Znaczy nie, słuchajcie, ja go widziałem na stoisku, tak, wziąłem go sobie w dłoń i pooglądałem, natomiast na stoiskach zawsze światło jest trochę inne niż normalnie, są ostre punktowe lampy, więc kwestia jest taka, że ciężko jest nawet ocenić de facto, jak ten kolor wygląda, tak jak się go weźmie na słońce i się go trzyma po prostu w dłoni gdzieś tam wyjdąc na miasto. Chciałbym, żeby on był ciemniejszy. Ja bardzo lubię zielone telefony, według mnie najpiękniejszym telefonem, jaki powstał nadal jest, uważam, Galaxy S6 Edge zielony, który jest po prostu przepiękny. Natomiast no, cieszę się, że jednak ta różnorodność kolorów jest. Słuchajcie, mnie się już bardzo nudzą srebrne, białe i czarne telefony, bo wszystkie wyglądają tak samo.
No ja uważam, że Nexus 5 czerwony to był piękny rzecz. Miałem, kochałem.
Ja myślę, fajny. Że jednak Cyganian Gold to jest po prostu nasza przyszłość.
No tak. Hashtag Cyganian Gold słynny. Coś to jeszcze miałem, nie pamiętam, więc przejdźmy dalej. Panowie, są jeszcze dwie firmy, które specjalnie jakby od nich odchodziłem, no ale nie możemy przejść obojętnie obok chyba moim zdaniem najważniejszej premiery i to też wiele pokazuje, jak LG, bo o tym mówię, buduje sobie powolutku, mam wrażenie, pozycję no, gdzieś między 3 a 5 w branży, że tak powiem, flagowców. Chodzi mi oczywiście o LG G6. Paweł, jakieś pierwsze wrażenia miałeś z tego telefonu? Znaczy wiadomo, że się tego spodziewałeś, jak będzie wyglądał i tak dalej. Zanim my wypowiemy się, jestem ciekawy z pierwszych wrażeń w dłoniach, że tak powiem.
Pierwsze wrażenia są takie. Telefon jest świetnie wykonany, znakomicie wygląda. Bardzo podoba mi się ta odświeżona nakładka systemowa. Wygląda rewelacyjnie. LG też samo twierdzi, że stara się robić jak najmniej w chwili obecnej z Androidem. Dlatego, że uważa, że Android ten czysty, goły jest rzeczywiście tak dopracowany, że nie ma sensu jakoś bardzo przy nim grzebać. Nawet od strony estetycznej to się chwali i ja się z tym zgadzam. Na pewno moim zdaniem najważniejszą funkcją tego telefonu jest ten szerokokątny obiektyw i dużo sobie po nim obiecuję. Natomiast no niestety na warunkach takich targowych nie dało się, czy w warunkach takich targowych nie dało się go jakoś mocno przetestować. Natomiast no jeżeli chodzi o wyświetlacz na froncie, ten duży wyświetlacz, mam taki problem z tym wyświetlaczem. On oczywiście jest świetny, jest świetnej jakości, to od razu można powiedzieć. Są te proporcje magiczne 18:9, genialne, nawet sprowadzono specjalnie jakiegoś pana reżysera na prezentację, żeby opowiedział, że właśnie tak powinno wyglądać kino. Tylko mam taki problem, że na prezentacji poświęcono temu wyświetlaczowi mniej więcej 40 minut, natomiast skupiono się na moim zdaniem najważniejszej cesze tego telefonu, czyli na aparacie, w ciągu jakichś dwóch.
Czyli jakby powtarza się sytuacja z G5, który miał, tak. Wszyscy chwali go za aparat, a tam ci cisnęli przez cały czas na ten moduł.
Modułowość, dokładnie. I zresztą rozmawiałem z ludźmi z LG, dokładnie, więc to dla nich, jak słuchają tego podcastu, nie będzie to zaskoczenie. Dlatego mówię dokładnie to samo, co powiedziałem wtedy. To znaczy, uważam, że znowu to wróży, że znowu skupią się na złej rzeczy. Oni sami mówią, że nauczyli się wiele po LG G5. Tak powiedzmy, że z tego, co w ogóle gdzieś tam prezentowano, czy nawet na prezentacji, sugerowano, że G5 była nieudanym telefonem. Ja będę G5 bronił. Uważam, że to był dużo lepszy telefon, niż wiele osób podejrzewało, czy niż go ocenia w chwili obecnej. Natomiast skupianie się na wyświetlaczu, który za miesiąc będzie, powiedzmy, dostępny też w drugim innym konkurencyjnym flagowcu, bardzo podobny, to jest błąd. Ten telefon ma jeden killer feature, ma jedną super fantastyczną funkcję, której nie ma gdzie indziej i to jest aparat szerokokątny, który jest naprawdę genialny, jest fantastyczny. I promowanie G6 jako najlepszego fotosmartfonu na rynku byłoby dużo lepszym zabiegiem niż promowanie G6 jako telefonu, który ma wielki wyświetlacz.
A czy ten szeroki kąt czasem nie jest węższy niż w G5?
Jest odrobinę węższy, natomiast kwestia jest taka, że ja też nie miałem okazji porównać G5 i G6, żeby sprawdzić, o ile jest węższy. LG zapewnia, że to jest niewielka różnica. No trzeba będzie sprawdzić, tak? To tak po prostu robić zdjęcia jednym i drugim i porównać jakościowo. Chodzą też jakieś słuchy gdzieś tam, że to jest stary moduł aparatu, że to nie jest wcale żaden nowy jakiś moduł od Sony. Więc no zobaczymy, jak on jest zoptymalizowany. To, że jest stary, to nic nie znaczy. Całkiem możliwe, że będzie robił genialne zdjęcia. Więc zobaczymy. Natomiast no nie wiem, no dla mnie to jest najciekawsza, najfajniejsza funkcja. Jedna z najlepszych innowacji, jakie widziałem na przestrzeni ostatnich lat. A wydaje się, że LG znowu poświęca jej za mało czasu.
Tutaj bardzo... Chciałem jeszcze zauważyć, że na przestrzeni lat z LG, to LG ma taką tendencję do wypuszczania telefonów, które jest dobre co drugą generację, bo zauważcie, że G1, ten LG G1, Optimus, gdzie w sumie wtedy na bazie Nexusa 4, w zasadzie na bazie Nexusa 4 stworzono na bazie tego telefonu, to był spoko, ale tak mało było nic słychać. G2 wyszła z taką pompą, to był telefon naprawdę taki, moim zdaniem, mega udany. Potem była G3, która była trochę słabsza. G4 znowu, moim zdaniem, była udana, tak całkiem udana.
Zgadzam się. G4 świetny telefon.
Potem,
ja to lubię.
Potem G5 trochę nie poszło tak, jakby sobie tego życzyło LG. I G6 zapowiada się znowu być taką wielką pompą w LG. Takim jakby kolejną taką górką, tą taką punktem wyżynnym na takiej sinusoidzie. No, ja to tak to odbieram.
Ale powiem wam, że nie rozumiem jednej rzeczy. Nie rozumiem tego, o co chodzi z tym DAC-iem. Bo nie wiem, czy znacie story, nie wiem, Bartek, czy ty kojarzysz, że LG G6 miało mieć dedykowany DAC, wbudowany DAC w telefon. Taki specjalny, super high level, high jakości, ale znaczy, słyszałem...
Co roku jakiś telefon ma tak specjalnie
dedykowany.
Tak,
dokładnie. No HTC, wiadomo, HTC zawsze miało bardzo dobre dźwięki i tak dalej, ale słyszałem, że to ma być tylko i wyłącznie na rynek japoński. Ta wersja, która będzie miała DAC dedykowany jakby ten. I to jest dla mnie absurd. A do tego słyszałem, że znowu wersja amerykańska tylko będzie miała bezprzewodowe ładowanie. I tak sobie myślę, what Znaczy nie rozumiem w ogóle dlaczego takie ograniczenia, już z tym DAC-iem
to... Ja ci mogę powiedzieć, no ja mogę ci to wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o bezprzewodowe ładowanie, na rynku europejskim bezprzewodowe ładowanie nie jest żadnym featurem. Dosłownie, zresztą bezprzewodowe ładowanie umiera w chwili obecnej. Jeżeli Apple nie wprowadzi przy najbliższej generacji do iPhone'ów bezprzewodowego ładowania, to ludzie w ogóle zapomną, że coś takiego jest i że to jest w ogóle coś, co jest przydatne w jakikolwiek sposób. Więc to pierwsza rzecz. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o ten przetwornik muzyczny, no to tutaj kwestia jest taka, że ludzie po prostu nie słyszą różnicy. Więc jeżeli LG miało, czy mogło podjąć decyzję, czy zbijać cenę telefonu, nie wkładając jakichś dodatkowych rzeczy do niego, na rynkach, na których ta cena jest ważna, to ja uważam, że to jest dobra decyzja. Bo autentycznie, jeżeli ludzie... Słuchajcie, to wiecie, być może wy, czy być może ja, osoby, które słuchają dużo muzyki, zauważą różnicę. Natomiast moja dziewczyna na przykład ostatnio mi powiedziała, czy ostatnio, jakiś czas temu, dałem jej jakieś słuchawki, to założyłem jej słuchawki na głowę i puszczałem jakieś piosenki i ona nie słyszy różnicy pomiędzy stereo a mono. Także...
O, nieźle, to o, nieźle. Kurka. To nieźle.
Także wiecie, pozdrawiam cię, Agnieszka, serdecznie, tak? Nie żebyś teraz nie śmiał, tak? Natomiast no, kwestia jest taka... Słuchajcie, kwestia jest taka, że no, większość osób, które po prostu nie słucha muzyki jakoś tak zawodowo, powiedzmy, tak, czy bardzo często, bardzo dużo, nie słyszy różnicy pomiędzy jakością dźwięku. W związku z tym wkładanie drogich chipów, które będą mocno podwyższały cenę telefonu na rynkach, na których cena jest super ważna, jest błędem. Ja uważam, że akurat to jest zupełnie zrozumiałe i jasne dla mnie.
Ale wiesz...
No wiesz, to LG poszło jakby taki dla Mazda, bo takich użytkowników jak ja, Sławek, czy ty, Paweł, czy nawet Bartek, którzy mają trochę hopla na mucie muzyki, bo nie kupują słuchawek najtańszych i czują tą różnicę, to jest dość mało to w sumie, możesz mieć rację, Paweł. Aczkolwiek to ja, na przykład ja osobiście czuję niesmak i tyle, no.
No rozumiem.
Ja akurat mam takie podejście, że raczej no, widać, że nie słuchasz naszego podcastu trzech ostatnich odcinków, bo tam spuszczamy się nad różnymi słuchawkami ostatnio. I po prostu z tego pewnie to wynika, ale ja uważam, że jednak, wiesz co, marketingowo to dla mnie słabo wygląda. To znaczy albo wrzucasz wszędzie, albo nie dzielisz tego regionalnie. Nie ma dla mnie nic bardziej drażniącego niż Pixel i jego dostępność. I to, że na przykład kolor niebieski masz znowu dostępny, jeszcze ten, o co chodzi w ogóle, nie wiem, jakaś, wiesz, znaczy, ja tego nie kupuję, tak, po prostu dla mnie to jest nielogiczne i to jest pozbawianie, wiesz, że coś tracisz, to jest nawet na takim poziomie mentalnym. Ja zgadzam się z tobą, że większość użytkowników ma to za przeproszeniem gdzieś, tylko nie mówimy o telefonie u operatora dostępnego za, nie wiem, złotówkę, tak. Tutaj jednak jak kupujesz taki telefon, ja w ogóle uważam, że bardzo nie doceniamy tego aspektu, że jednak jak kupujesz S7, kupujesz LG G6, kupujesz Pixela, no Pixela to już w ogóle, bo tego telefonu nie kupisz nieświadomie, tak? Mhm. Czy kupujesz iPhone? No iPhone'a możesz kupić nieświadomie, a taki ładny, wszyscy mają, to ja kupię, tak? Natomiast moim zdaniem jednak te telefony kupujesz w miarę, to znaczy chcesz czegoś ekstra. I czegoś oczekujesz. Jak do... Fakt, to jest tylko DAC, to jest najmniejszy pewnie problem, ale jednak jakiś tam dźwięk, jak słyszysz od wszystkich, ej, ten telefon super gra, w ogóle jest chyba, Alcatel ma tak słynie z dobrego dźwięku, czy...
No chyba iPhone.
Nie, chodziło mi o jakiś jeden z nisko bardziej...
Alcatel Idol 4, no gdzie tak, słuchawki JBL-a całkiem dobre dołączone do zestawu.
No właśnie. Tak,
no ale słuchajcie, to zawsze tak jest, że ze względu na decyzje jakieś tam marketingowe czy sprzedażowe koncernów, w większości wypadków nie dostajemy tego, co dostają ludzie gdzieś tam za granicą. No spójrzcie sobie na iPhony, tak? Gdzie jest Siri nasza? Gdzie tak, jest... Gdzie
Apple
jest,
Pay.
Dokładnie, gdzie jest Apple Pay, tak?
No nie wiem, czy słyszałeś, mBank wprowadza.
No tak, więc zawsze dostajemy w jakiś tam, tak. Zawsze dostajemy w jakiś sposób wybrakowany, powiedzmy, produkt. No dlatego, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, więc zawsze nie dostaniemy wszystkiego. Natomiast poczekajmy do momentu, aż sprawdzimy, jak G6 gra, bo to, że tam jest DAC taki czy inny, wcale nie musi oznaczać, że ten telefon będzie grał jakoś, nie wiem, czy go nie ma, tak?
No w sumie oznacza, ma złącze 3,5, to już jest...
No dokładnie, najlepiej oceniane muzycznie telefony, które gdzieś tam są na rynku, nie mają żadnych DAC-ów w środku, więc... A wiecie, a jeżeli chodzi o słuchawki JBL dodawane w zestawie do Alcateli, no to tak się składa, że...
Chyba nie, przecież jak... Jak telefon, który gra przez słuchawki, może nie mieć zbudowanego DAC-a?
Znaczy nie, chodzi o to, że nie ma dedykowanego specjalnie osobno. Tak?
Chipu muzycznego, tak.
Tak. No. Nie tak, ma jakby tak. Dedykowanego osobno. HTC z tego co wiem ma, Pixel na przykład wykorzystuje ten sam chip z tego co wiem, ale jest to z klucza, razem tam z, nie wiem, z procesorem, tak? Czy ja nie znam się szczegółowo tutaj na budowie, ten łatwiej byłoby mi zajrzeć do starego komputera stacjonarnego.
Tak,
ale
ja też nie, ktoś potrzebny byłby nam, kto się zna na inżynierii smartfonowej.
Tak, dokładnie. Natomiast ten... Czekaj, bo mówiłeś coś jeszcze?
Kto? Bartek czy ja?
Nie, ty, Paweł.
Ja coś mówiłem? Już nie pamiętam, co mówiłem.
A, dobra, okej. Nieważne, nieistotne. coś to ten. To co, panowie, pójdźmy do przodu dalej, bo już tam nam czas tutaj grubo nas zaczyna.
Znaczy, ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, no, że zamiast robić specjalnego DAC-a, to by zrobili porządny po prostu. Zrobili po prostu porządną jakość dźwięku, bo to jest takie robienie czegoś na siłę. Zobaczcie na iPhony. W iPhone'ach zawsze wiadomo, że będzie dobrze nagrywał dźwięk, że będzie dobrze odtwarzał dźwięki, że będzie się dobrze tego dźwięku słuchać.
I bardzo mądrze mówisz, Bartek. Tak, dokładnie. Zgadzam się z tobą. Żadne DAC-i czy inne przetworniki muzyczne dedykowane nie są potrzebne, jeżeli telefon po prostu będzie dobrze grał. Ja nawet nie muszę wiedzieć, że coś tam takiego w środku jest. Jeżeli będzie dobrze grał, to co mnie to obchodzi, co jest w środku?
Zgadza się, no na pewno. No, oczywiście są firmy, które próbowały pójść w dedykowane dźwiękowo, ten chyba Marshall był, ten smartfon, ten pewnie może oni próbowali pójść, ale faktycznie, wiecie, no większość ludzi i tak faktycznie nie usłyszy różnicy, a do tego będzie słuchać tego przez, przez słuchaweczki typu popierdółki albo jeszcze gorzej AirPodsy, tak? Więc...
No i tak, no i dedykowane chipy muzyczne to już od dłuższego czasu są w różnych smartfonach, natomiast no, kwestia jest taka, czy one są jakieś markowe, tak, no to o tym bardziej mówimy nawet.
No tak, tak, tak. Ale LG G6 na przykład dla mnie to jest jednak, bo ty mówisz, że aparat jest tu raczej aparat, oni stawiają bardzo mocno na ekran, ale ja się nie dziwię, no bo to jednak jest jakiś obok Mi Mixa, tak naprawdę, to jest jakiś przełom, tak? Tak duży procent ekranu zajmowany, to jest pierwszy telefon takich flagowców, mówię, poza tą ciekawostką, jaką jest ten i chyba jeszcze Sharp wydał telefon, który miał tak gigantyczny... Tak, miał gigantyczny ekran, to tak naprawdę to jest pierwszy, co, i co ważne, wyprzedzili Samsunga. To w jakiś sposób też jest
tylko wiesz,
istotny.
Tylko właśnie nawiązując do tego, o czym mówisz, no nie pierwszy, bo drugi, bo Mi Mix zrobił to, wydaje mi się, w Mi Mixie to wygląda bardziej efektownie. To tak jedna uwaga. Więc tutaj to jest telefon, w którym wyświetlacz jest bardzo duży, natomiast no, w Mi Mixie to wygląda, tak mówię, no, lepiej, ciekawiej, bardziej innowacyjnie, bardziej futurystycznie, więc to nie jest pierwszy, tylko drugi telefon, a za chwilę pojawi się trzeci. Tak? I to taki, który ma potencjał do tego, żeby być znacznie bardziej popularnym.
No, też tak myślę. To co, może przejdziemy do Samsunga, tego co pokazali na MWC i no i tutaj nie ukrywam, że też S8 musi się pojawić. No, na, w ogóle na MWC oni za dużo nie pokazali, no bo hashtag nikogo, czyli tablety. Używasz na co dzień jakiegoś tabletu?
Nie.
No panowie, to... ja marzę o iPadzie Pro. Od kilku dni oglądam wszystkie recenzje dotyczące iPada Pro. A wy mi tu mówicie, że a tablety nikogo.
No to wiesz...
Serio? Naprawdę?
Stary, po prostu...
To Paweł chyba tylko, bo w sumie ja ze Sławki używam nieśmiertelnego, moim zdaniem, najlepszego tabletu ever, jaki powstał. No.
Zgadniesz jaki?
Nie.
No to widzisz, Nexus 7. Nexus 7 drugiej generacji, tak? Ja mam wersję LTE, Damian ma wersję bez LTE i ja na przykład używam tego cały czas do oglądania filmów i seriali, Netflix podpięte, HBO Go podpięte po to, żeby to jest świetny sprzęt w taką, właśnie do takich celów i Heroes of Might and Magic 3 w wersji Heroes HD.
O, więc, to, chciałem powiedzieć, że, to chciałem powiedzieć, że w tym momencie możecie znowu włączyć te oklaski, które mi obiecaliście na początku, bo jak mówimy o Heroesach, to ja mogę mówić przez godzinę najbliższą jeszcze.
Ja też mogę, to jak... ale to będziemy musieli nagrać osobny odcinek specjalny.
Tak, tak, to może, może nie teraz, rzeczywiście tak.
No,
tak.
Dokładnie, bo ten, bo wiesz, to jest temat niekończący się po prostu. Jak anioły w zamku. No, natomiast ten, natomiast generalnie Samsung dla mnie, no właśnie, pokazał tablet, którego ja też nie rozumiem, jakby dla mnie tablety w ogóle Samsunga to są rzeczy, które tak naprawdę mają wzorować się, tak jak Bartek powiedział wcześniej, na iPhone'ie i, znaczy sorry, na iPadzie i to jest jakby hashtag, no dla nikogo. Tablety tak naprawdę ja uważam, że poza iPadami to teraz nie ma nic takiego, co mogłoby być ciekawe, chyba że Nexus 7 cały czas, jak ktoś ma potrzebę, to może sobie kupić, więc tak naprawdę ja uważam, że Samsung tutaj tylko zrobił, po prostu musiał coś zrobić. Pokazali też, rozumiem, te sprzęty 2.1, tak? No to tutaj jakby przypomnijcie mi, co pokazał Samsung, bo tak bardzo nic nie pokazał, że już zapomniałem.
Że nawet nie wiesz, tak? No pokazał dwa tablety, pokazał Taba S3 i pokazał Galaxy Booka, czyli właśnie hybrydę, która,
a, no właśnie, tak.
która jest urządzeniem 2-w-1. No i oczywiście oba mają rysiki, do obu można dokupić klawiaturę. Book ma, zdaje się, być sprzedawany z klawiaturą w zestawie, jeżeli dobrze zrozumiałem. Natomiast ceny jednego i drugiego nie są znane. Jak gdzieś tam usłyszałem od przedstawiciela Samsunga, że S3 w Polsce ma kosztować około 3300 zł. I to jest moim zdaniem absurdalna cena za laptop, przepraszam, za tablet, który działa na Androidzie i nie umie nic więcej niż to, co umie Android.
To za niewiele więcej, sorry, że się wtrącę, za niewiele więcej, bo na promocji był Microsoft Surface Pro 4 w tej najsłabszej wersji z klawiaturą Type Cover za 599 zł, była taka promocja najpierw.
A teraz jest promocja 3999 za i5.
Tak. Tak, więc... z dziewiątką, dokładnie, tak.
Tak, więc...
Więc no powiedzmy, że słuchajcie, to jest, ja czasami zawsze staram się odróżniać jakby moje osobiste odczucia, takie bardzo osobiste odnośnie tego, w jaki sposób ja używam sprzętu i do czego mi jest potrzebny, od mojej recenzenckiej natury, bo jak patrzę na coś recenzencko, to staram się patrzeć pod różnymi kątami, do czego to się może przydać i jakim osobom. Natomiast jeżeli chodzi o tablety, to ja mam właśnie ten problem, że ja nie używam tabletu na co dzień, bo mi nie jest potrzebny. Mój smartfon umie wszystko to, co umie tablet na Androidzie, więc i na ogół ma duży wyświetlacz, akurat ten, którego używam. Więc ta różnica nie jest dla mnie aż tak duża, żebym chciał sięgać po tablet wtedy, kiedy chcę coś zrobić, na przykład, nie wiem, obejrzeć jakiś tam, nie wiem, podcast albo wideokast, albo odcinek czegoś na YouTube, tak? No podcast rzeczy ciężko.
Czekaj, ale nie, bo pojawia się taka zajawka, ty o tym nie wiesz, ale żeśmy tutaj sobie pisali prywatnie i ja tak mówię, że się w ogóle nie odzywam, wiesz, 17 minut minęło i tak dalej i postanowiliśmy, że dodamy taką grafikę do Shufflecasta, że Bartek się nie odzywa, ale siedzi i do was macha.
No i można pooglądać ten. Nie, ale ja mam wrażenie, że właśnie cena tutaj jest tak bardzo kosmiczna i zupełnie absurdalna. I tak jak ty mówisz, ty nie używasz tabletu, my z Damianem używamy, ale jakby mi się zepsuł, to ja bym kupił Nexusa 7 jeszcze raz. Tylko tyle, bo ja potrzebuję takiego 7-calowego. Uważam, że to jest po prostu absurdalne. 3300 za sprzęt, który tak naprawdę nic jakby... No, to jest tylko Android, duży Android. No. Zresztą za iPada też bym tyle nie zapłacił. Miałem kiedyś, sprzedałem iPada 2 i po prostu... No nie, to nie jest jakby... Jeszcze ekran 4x3 dla mnie jest nielogiczny, ale używałem kiedyś jednego dobrego sprzętu tego typu i to był... Nie wiem, czy znacie panowie taki komputer, właściwie dwa w jednym, Asus T100. Dokładnie Asus T100 TA. Mm-hmm.
Transformer,
tak. Dokładnie tak, mm-hmm. Transformer. I ja go używałem, uwielbiałem jego pionowy, często brałem sobie po prostu na noc go do, nie wiem jak to zabrzmi, brałem go do łóżka i sobie scrollowałem w pionie po prostu.
Nie mów nam, co sobie scrollowałeś, to już nie chcemy wiedzieć. Wiesz, to już zachowaj dla siebie.
Ale generalnie to był, słuchajcie, sprzęt, który można było zabrać zarówno do pracy mobilnej. On trzymał na baterii, pamiętam, masę czasu, nie pamiętam już dokładnie ile, ale trzymał bardzo długo. W końcu go sprzedałem mojej znajomej, która go do dzisiaj używa i go bardzo chwali. Uważam, że takie sprzęty z pełnym Windowsem, na przykład, czy z pełnym tak naprawdę, jakby, ja uważam, że jakby Apple stworzyło i by przestali mówić, ale jakby stworzyli sprzęt 2.1 z klawiaturą odpinaną, iPada z takim systemem nie iOS, tylko OS X, czy tam macOS teraz, to uważam, że to byłby hit sprzedażowy i to byłby tablet, taki naprawdę pro. I to miałoby sens. A tak nie ma sensu, no sorry.
No ja sam jestem w tym sensie, że ja jestem też bardzo, bardzo lubię urządzenia 2 w 1, przydają się świetnie w podróży, czy gdzieś jak chce się po prostu na mieście usiąść, coś napisać, wysłać maile. Robi się to 1000 razy wygodniej na takim urządzeniu niż na jakimkolwiek tablecie. Więc tak, jak najbardziej. Zgadzam się tutaj z tobą.
No i teraz powinny być dla nas oklaski.
Ale Bartek musi się wytłumaczyć jeszcze, czemu chce kupić iPada Pro. Czemu chcesz kupić iPada Pro?
Bo mnie to rysowanie, stary, powala na kolana.
A, no rozumiem.
W sensie, jak mam klienta...
A ryza papieru i flamastry?
Ale to nie o to chodzi, wiesz, jak masz jakąś rozmowę, bo ja pracuję w taki sposób, że obsługuję dosyć sporo osób naraz, no nie? W sensie mam dziennie parę spotkań i tak dalej, wiesz, latam, wymyślam i... Chciałbym naprawdę mieć to wszystko, te wszystkie rysuneczki i to wszystko w jednym miejscu i też chciałbym mieć możliwość narysować i na przykład też w przypadku robienia stron internetowych to się bardzo fajnie przydaje. Bo zamiast dostawać jakieś notatki pisane na kolanie przez kogoś, to sam sobie rysujesz stronę, pytasz kogoś, czy mu się to podoba, czy nie, wiesz, wprowadza się razem poprawki i tak dalej. No, trochę tylko boli, że taka przyjemność kosztuje 4 koła, no nie?
Rozumiem, ja ci powiem tak, myślę, że
kup Surface'a.
No nie wiem, myślę, że iPad Pro ci się sprawdzi. To jak rozumiem, że do takich, wiesz, praktycznych zastosowań, czy jakichś tam profesjonalnych, to jest dobry wybór.
Ale ja mam na przykład dokładnie podobne jakby kwestie, też, że tak powiem, służbowe. I uważam, że tu właśnie Surface się przydaje lepiej, ale to jest tylko kwestia już jakby wyboru, ponieważ on jednocześnie jest jeszcze pełnym komputerem. OneNote świetnie potrafi dbać o takie rzeczy i co ciekawe, tu się przydaje Edge, bo na przykład jak robisz poprawki do strony internetowej, a Edge potrafi od razu jakby reagować bez żadnych wtyczek, po prostu możesz sobie rysować po stronie internetowej, którą masz i na przykład zgłaszać poprawki do niej. Polecam swoją drogą tego typu używanie właśnie urządzeń dotykowych, bo to jest bardziej naturalne. Ale faktycznie iPad Pro pewnie też do tego by się sprawdził, tylko pytanie, czy nie tylko że służyłby tak naprawdę tylko do tego, plus konsumpcja treści.
No to ja myślę, Sławek, że powinniśmy sobie w następnym odcinku pogadać Surface kontra, MacBook, kontra iPad Pro, bo ja z chęcią posłucham.
No nie ma problemu.
Coś czuję, że będzie 2 do 1, bo ja też za Surface'em stanę.
No ale to już jest kwestia preferencji, myślę. I tyle. Ale panowie, ja muszę koniecznie poruszyć temat Samsunga Galaxy S8. No po prostu...
Piękny nie, jest. Nie...
No jakie są w ogóle jakie są wasze wrażenia? Nie macie wrażenia, że Samsung... Znaczy, dla mnie to, ja wiem, Evan Blass dochodzi do wszystkich tych leaków i tak dalej, wszystko pięknie, ale ten termin jest jakiś taki dziwny. W sensie wszystko zaczęło wypływać natychmiast, jak pojawiło się MWC i nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to ma trochę przykrywać LG G6 i teraz będziemy przez miesiąc każdego dnia na każdym największym polskim portalu technologicznym i zachodnich też będą się pojawiać wszelkie informacje powolutku do premiery. Nie macie takiego wrażenia?
No to jest cała kampania marketingowa, przecież to na tym polega, stary. Hello!
No ale właśnie, tak? Że dosłownie mam wrażenie, że tak jest. Jak wam się podoba wizualnie, tak z ciekawości?
To może ja zacznę. Ja jestem sceptycznie nastawiony, bo mi S7 Edge nie leżał, bo naciskałem wewnętrzną częścią dłoni ekran, co mnie strasznie wpieniało w tym telefonie. W sumie w S6 Edge było jeszcze gorzej. I wkurzałem te refleksy na zakrzywionym ekranie. Poza tym uważam, że zakrzywione ekrany są strasznie niepraktyczne. I w sumie to tyle. I generalnie to jest Samsung, a do Samsunga jestem dość sceptyczny po moich przygodach ze S6, Note 4 i S7. I
a Paweł, tyle. Ty mówisz, że twoim najładniejszym smartfonem, jaki widziałeś, jest S6 Edge, tak?
W kolorze zielonym koniecznie dodam.
A, w kolorze zielonym. Tak. Czyli ty lubisz zakrzywione ekrany.
Wyglądają świetnie, tak? Czy są praktyczne, tak. To dyskusję pozostawiam otwartą i nie będę odpowiadał na to pytanie, bo są różne jakieś tam podejścia. LG prezentując G6 pokazywało nawet wyniki badań, że płaski wyświetlacz, zupełnie płaski, nawet nie ze szkłem 2,5D jest najwygodniejszy i najpraktyczniejszy. Nie wiem, na pewno to ładnie wygląda, tak jak mówię, Samsung próbuje wymyślać jakieś funkcje, dzięki którym będzie można go używać praktycznie do różnych praktycznych zastosowań. Ja się nie umiem przyzwyczaić, nawet jak używam S6 Edge'a, to nie sięgam do tych krawędzi, nie wyciągam tam z nich nic, to nie jest moim zdaniem nic ciekawego. Natomiast myślę, że tutaj też jest gdzieś przyszłość, bo jednak inni producenci to podchwytują i myślę, że większość telefonów w przyszłości będzie miała zakrzywiony ekran, bo to dobrze wygląda.
No iPhone podobno ma mieć, więc no jeżeli iPhone będzie miał, no to już wszyscy będą mieli. A pytanie brzmi, tobie się podoba S8 wstępnie, tak, wizualnie, czy na razie jakby zupełnie jest
powiem wam, że nie lubię komentować przycieków, natomiast no, te, które pojawiły się ostatnio, już są dość oczywiste.
Tak, są takie.
Nie wiem, nie mam zdania jeszcze. To jak zobaczę ten telefon, wiecie, tak w 360 stopniach i będzie można go obejrzeć dookoła, wtedy się wypowiem. Na razie widać było front przede wszystkim, tak? I na jakichś tam takich gorszych zdjęciach wszystkie pozostałe części.
Mi się wydaje, że... No? Przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie. Mi się wydaje, że jeżeli Samsung jakby stworzy naprawdę realnego konkurenta pod kątem designu w odniesieniu do iPhone'a 7. Problem tylko będzie, co będzie jak wyjdzie iPhone 8, który okaże się, że na przykład jest w ogóle wystrzelony w kosmos. Ale
tak, tylko że on może mieć problem ceny, uważam. Już takiej kosmicznej ceny, razem właśnie wystrzelony w kosmos.
To jest inne pytanie. A Bartku, naprawdę sądzisz, że iPhone ten nowy będzie jakiś super kosmiczny, jeżeli o design? No właśnie, ja też tak myślę. Więc tu jest problem. Myślę, że Samsung jakby, jeżeli chodzi o design, no konkurent... Znaczy nie, słuchajcie, no wiecie, nawet mniejsze marki, powiedzmy, Xiaomi potrafi stworzyć coś, co wygląda super kosmicznie i fantastycznie, jeżeli chodzi o design. Dużo tańsze sprzęty można kupić, które wyglądają rewelacyjnie. Więc czy ten S8 wygląda jakoś tak super? No, LG rzeczywiście tą G6 trochę skradło temat, bo pokazają wcześniej. Natomiast no, S8, no nie, wygląda dobrze, tak? No, Samsung go dawno nie stworzył.
Czy wiesz, pierwszy raz w historii Samsung chyba nie zmieścił logo, no więc ja nie wiem, czy wiesz o tym, mam fioła na punkcie logo z przodu i po prostu jak telefon ma logo z przodu, to ten, a Samsung... No LG dało radę upchnąć ten logotyp, natomiast Samsungowi się to chyba nie udało. Najlepsze były żarty Evana Blassa, który mówił, że tam fragment ekranu na dole został zarezerwowany, żeby zawsze było wypalone logo na dole. No ale na szczęście to tylko joke. Natomiast dla mnie to już jest w ogóle największy feature tego telefonu. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawa w ogóle, no właśnie pytanie do was, jak widzicie ten rok, ponieważ ja mam wrażenie, że to będzie... Potem co teraz, zobaczymy jak iPhone będzie wyglądał, ale moim zdaniem Samsung w tym roku bardzo mocno, Samsung i trochę być może LG, właśnie tymi telefonami mocno wyprzedzą iPhony i mam wrażenie, że będzie takie trochę uczucie, jeżeli Apple nie pokaże nic wyjątkowego, to, a pewnie pokaże właśnie, ale jeżeli by nie pokazali nic wyjątkowego, to mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które posiada iPhone'a, będzie myślało sobie, ej, no, kurczę, no oni pokazali naprawdę ten, trochę taka zazdrość się pojawi. Bartek, ty masz iPhone'a, kupisz Samsunga?
Nigdy.
To mi się podoba ten... jasna, stanowcza opinia.
Znaczy, ale... nigdy, ale na razie to nie.
Nie, no ty jak, wiesz, MacBooka masz, więc ten, więc jakby jesteś w ekosystem zatopiony, dla ciebie to też kwestia wygody w tym momencie. No, powiesz coś, czy nie powiesz nic?
Nie, stary, no ja nie uważam, że był w ekosystem zatopiony, zawsze można telefon zmienić. Ale co ciekawe, to ostatnio zacząłem płacić, ale to jest w ogóle taki totalny ten, ale ostatnio zacząłem płacić jeden euro za 50 giga iClouda, bo już tak mnie wkurzały te powiadomienia, że stwierdziłem...
A te słynne powiadomienia,
tak? Dobra, już macie hajs, już się odwalić ode mnie, proszę.
Mm-hmm. Słyszałem, że to jedna z najbardziej drażniących rzeczy, jaka jest.
Kuźwa, straszne, tak po prostu najgorsze, tydzień wytrzymałem.
Dobra, panowie, to co, może jakieś podsumowanko zrobimy na koniec? Tak sobie myślę, Paweł, co ci się jakby, nie wiem, z MWC, nie wiem, z tych produktów, które uważasz, coś może pominęliśmy, nie chcę też ale na pewno coś pominęliśmy. Co jakby, jest coś takiego, co cię, nie wiem, zaskoczyło, albo jakaś taka ciekawostka, która może, nie wiem, jakiś sprzęt, który, okej, to on może za kilka miesięcy zawładnąć rynkiem, coś w ten deseń?
No słuchajcie, wiecie co, wydaje mi się, że w chwili obecnej, znaczy żyjemy w takiej erze jakiegoś postępu mobilnego, że tak naprawdę wszystko jest tylko rozwojem dotychczasowych funkcji. Jak pojawia się jakaś nowa, to producenci naprawdę się muszą postarać, żeby ją sprzedać, żeby nam powiedzieć, czy wmówić, że ona jest w jakiś sposób przydatna. W związku z tym ja niczego takiego na MWC nie widziałem. Widziałem kilka telefonów, które wyglądały fajnie, LG G6 zapowiada się znakomicie, Huawei P10 to jest bardzo fajny telefon, już w tym momencie mogę powiedzieć. Natomiast czy były jakieś przełomy? Nie widziałem żadnych przełomów. Zdziwiło mnie trochę to, że... Czy nie zdziwiło, tylko raczej potwierdziło moje przypuszczenia, że wirtualna rzeczywistość jest już spychana gdzieś tam na drugi plan, że w tym roku na MWC już nie było takiego szału. W zeszłym roku wszyscy chwali się wirtualną rzeczywistością, w tym roku już nie. Więc okazuje się, że wirtualna rzeczywistość też nie sprzedaje się tak, jak niektórzy producenci chcieliby, żeby się sprzedawała. Więc ta innowacja czy ta technologia, no zobaczymy, jak to będzie radzić w najbliższej przyszłości. Słuchajcie, tyle. Powiem wam, że na pewno było mnóstwo nowych rozwiązań związanych z 5G, o którym też jakby, no, ze względu na to, że to jednak temat znacznie bardziej skomplikowany, nie rozmawialiśmy. A więc 5G to jest na pewno przyszłość i o tym będzie się mówiło w najbliższym czasie. Natomiast czy jakieś końcowe urządzenia były, które by zawładnęły jakoś, nie wiem, ludzką porządliwością sprzedażową.
Było takie. Nokia 3310.
Nokia 3310 rozgrzała do czerwoności dziennikarzy z całego świata. Tak? Natomiast czy to będzie coś, co rzeczywiście ludzie będą kupować? No, okaże się w przyszłości. Na pewno nie ci, którzy używają smartfonu w tym momencie.
Na pewno. Chyba, że jako drugi telefon.
Tak, dobra, chyba, że dla babci, nie?
No, albo dla babci, tak. Chociaż to bardzo kolorowo. No tak, jest ta wersja ciemna, ale ten... Paweł, jak skorzystam z okazji, skoro mamy cię na linii, muszę zadać pytanie, które mnie nurtuje, bo testujesz bardzo dużo telefonów, to jaki telefon jest taki, który potrafisz powiedzieć, jaki ci się najbardziej podobał do tej pory?
Jaki mi się najbardziej podobał?
Tak. Przetestowałeś, ile właśnie telefonów przetestowałeś już, że tak powiem? 100?
A, ze 360 już będzie.
No to ten. Masz jakiś taki, który do dziś pamiętasz, że cię w jakiś sposób urzekł?
Powiem wam tak, na pewno nie od strony technologicznej, to znaczy nie było żadnego takiego, które...
Nie chodzi o sentyment.
No to nie, to jeżeli o sentyment, to było kilka takich telefonów. Galaxy S6 zielony to jest jeden przykład. Druga rzecz to Nexus 5, z całą pewnością.
To był świetny sprzęt. I tak. To rozumiem.
Mojego Nexusa używa w tym momencie mój brat i ciężko mu się z nim rozstać, bo też chce zmienić na coś innego. Natomiast mówi, że szkoda sprzedawać to komuś, wiecie, tak spoza rodziny, bo nie doceni nawet, że to jest tak dobry telefon. Motorola Moto G3 zrobiła na mnie świetne wrażenie, ale to jest taki tani, mały, budżetowy telefon, który pewnie jest niedoceniany ze względu na to, że to jednak Motorola. A jeżeli miałbym mieć jakieś inne, chyba nie. Wiecie co, to powiedzmy, że były takie telefony, które jakby wywarły na mnie odwrotne wrażenie. Takie, do których miałem autentycznie wstręt. To o tych pewnie mógłbym powiedzieć więcej. Ale rzeczywiście jak przy takiej ilości telefonów, które ja testuję, jednak to zaczyna się zlewać w jakąś tam całość, więc żadnego tutaj jakoś bardzo specjalnie nie wyróżnię.
Okej. A do jakiego używasz na co dzień telefonu teraz?
W tym momencie Lenovo Moto Z.
A, okej, okay. Ale to nie jest jakby, w sensie nie masz takiego telefonu, który był z tobą przez rok i po prostu ten, no takie no, życie recenzenta.
Tak, no dłużej ze mną był właśnie ten Galaxy S6 Edge, który ciągle jest ze mną, bo też mi żal go sprzedać, bo czasami go sobie wyciągam i sobie na niego patrzę i mówię, o Jezu, jaki ładny.
Wiesz, że ja mam też S6 właśnie, płaską edycję i też do dzisiaj uważam, że jest strasznie ładnym telefonem, takim przyjemnym.
Wiesz co, nie ma szans z zielonym Edge'em, także wiesz.
Ja mam Sleek Rapa na plecach dedykowanego, słuchaj, super bohaterem, więc sorry, ale...
A, okej, okay, dobra, no to rzeczywiście to wycofuję swoje twierdzenie. natomiast to takie życie recenzenta, że ja przez większość czasu używam innych telefonów i do tych swoich, naprawdę swoich, wracam raz na jakiś czas, wtedy jak mam chwilę dosłownie oddechu pomiędzy jakimiś testami. Natomiast to rzeczywiście kilka posiadam na własność i na razie się z nimi nie rozstaję.
No i muszę.
Tak się jeszcze zapytam, Paweł. Nie wpienia cię te ciągłe konfigurowanie telefonu, bo ja miałem kilka telefonów do testów i powiem ci szczerze, że jak miałem to skonfigurować po raz kolejny to samo, to mi szlak trafiał niekiedy, że musiałem tę godzinę poświęcić, żeby to wszystko wgrać, poustawiać sobie, podpisywać hasło i całą resztę.
Tak, Damian, i chciałem ci powiedzieć, że niech twoje świadectwo będzie dowodem na to, że praca recenzenta nie jest łatwa i przyjemna.
Także no tak, właśnie.
Niestety muszę to robić za każdym razem, no i nie ominę tego, nie da się tego ominąć na razie.
A właśnie, ile
zajmuje? Tutaj taki iCloud byłby nieoceniony jak w iPhone'ach, nie?
Dokładnie, jakby się dało rzeczywiście przenosić zawartość z jednego Androida na drugiego, wiesz, tak no, ja w cudowny, magiczny sposób.
Jak w Apple.
Ja jestem usatysfakcjonowany już. Już nie musimy nic więcej mówić.
Nie, no rozumiem. Ja jeszcze chcę dosłownie ostatnie dwie rzeczy cię zapytać i możemy kończyć. Pierwsze jest, jak dużo czasu ci zajmuje przygotowanie jednego odcinka, bo teraz tak, trzeba wszystko skonfigurować, przetestować, ale sam montujesz w ogóle odcinki?
Tak, sam montuję. Słuchajcie, nie znacie kogoś, kto umie fajnie montować filmy i może mnie odciążyć pod tym względem?
Wiesz co, możemy ten, może mi się uda kogoś znaleźć.
Dobra, to na priwa mi podeślasz. Sam montuję i rzeczywiście to, chociaż powiem wam, że wpadłem w taką pułapkę, jeżeli chodzi o montowanie, która wygląda w ten sposób, że jak sam się zmontuje, to jestem najbardziej z tego zadowolony. Jak ktoś mi to zmontuje, to wtedy stwierdzę, o Jezu, to mi się nie podoba, muszę to poprawić.
A na czym montujesz? Czego używasz na co dzień? Jakiego softu?
Ja używam Premiera od Adobe.
Windows? Czy nie?
Windows, jak najbardziej.
O,
Windows.
Proszę. Chyba jesteś jednym z niewielu tak naprawdę tych tak zwanych dużych testerów, którzy...
Wydaje się wam. To nie, dużo osób używa Windowsa. Ja powiem wam, że używam Windowsa dlatego, że się do niego przyzwyczaiłem, nie dlatego, że uważam go za jakiś świetny, natomiast używam Windowsa 10 na Acerze V Nitro i działa świetnie, więc nie mam żadnych zastrzeżeń do niego.
Natomiast
wracając do twojego pytania, to ile mi zajmuje przygotowanie jakiegoś testu, to wszystko zależy od tego, jakiego urządzenia używam. Tu zupełnie szczerze przyznaję. Staram się nie nagrywać testów, jeżeli używałem urządzenia krócej niż 7 dni, bo uważam, że to już jest takie mało wiarygodne, powiedzmy. A chociaż czasami mnie ręka świerzbi, bo jak testuję powiedzmy kolejnego Chińczyka, który ma dokładnie takie same funkcje jak wszystkie inne Chińczyki, które używałem do tej pory, to jednak jakby też mam takie wrażenie, że nie ma sensu spędzać z nim więcej czasu, bo nic nagle nie wypłynie jakiegoś tam fantastycznego. Natomiast staram się, żeby to zawsze trwało co najmniej 7 dni. Jeżeli mam czas, a chociaż ostatnio jest z tym ciężko, uważam, że optymalnie 14-10 dni to jest taka naprawdę najlepsza opcja. A jeżeli chodzi o sam jakby proces tworzenia odcinka, to najwięcej czasu zajmuje mi napisanie scenariusza. To znaczy, jak już jest ten moment, kiedy mam spisane wszystkie swoje notatki, gdzieś tam coś widziałem, gdzieś coś zauważyłem i spisuję to sobie wszystko na scenariusz, no to siedzę czasami z 6 godzin przy tym mniej więcej, popijając kawę jedną za drugą.
I powiem ci, muszę zadać ostatnie, najważniejsze pytanie tego wieczora. Kiedy recenzja Gufona? No bo to jest, wiesz, przecież to interesuje wszystkich najbardziej. Tak?
Słuchajcie, to możecie mi podpowiedzieć, bo ja z Gufonem w ogóle mam ten problem. Co zrobić? Bo mogę spojrzeć na ten telefon na dwa sposoby. Mogę albo go przetestować jak każdy inny telefon i wtedy pewnie was zdziwię, ale będę miał do powiedzenia o nim sporo dobrego, bo już powiedzmy chwilę czasu z nim spędziłem i wiem, że on nie pod każdym względem jest żałosny, jeżeli tak mogę powiedzieć, albo mogę na niego spojrzeć jak na chamską podróbę iPhone'a i wtedy od razu z założenia stwierdzić, że to nie jest nic warte, tak? Bo jest chamską podróbą. No więc pytanie, co
no
zrobić?
Jest chamską podróbą. No ja uważam, że optymalnie to zrób po prostu dwie recenzje. W sensie może nie dwie, bo nie warto mu aż tak poświęcać, ale podziel ją po prostu. Ja bym podzielił na dwie części, niewątpliwie, bo to jest, ja powiem ci, jestem bardzo ciekawy twojego zdania w takim sensie, że tak jak powiedziałeś, nie, Bartek ostatnio w odcinku mówił o tym, że jego drażnią recenzje, które polegają na tym, że ktoś pooglądał zdjęcia i już sobie wyciągnął wnioski, tak? Ty mówisz o tym, że starasz się, żeby recenzja trwała, przynajmniej żebyś mógł po prostu to urządzenie potestować. I myślę, że sporo ludzi chciałoby usłyszeć taką realną recenzję, pomijając fakt tego, że to jest bezczelne i ja uważam, że... No bo to jest, no o czym tu mówić? Gufon to jest po prostu jakiś żal i po prostu...
No to jest chamska, bezczelna podróba. No ale widzisz, to tak. mam taką moralną rozterkę, która wynika z tego, o czym mówisz. To znaczy, jeżeli ja powiem na przykład, że nie wiem, ekran jest dobry, tak? No to ktoś może pomyśleć, że ja zachęcam do kupienia tego, tak?
Coś w tym jest pewnie, natomiast no trudny dylemat przed tobą. Ja jednak zostaję w zdaniu, że chciałbym usłyszeć chociaż jakąkolwiek opinię, bo co by nie powiedzieć, chyba Kuba Klawiter zrobił taką trochę recenzję sprzętu, podawał cechy, co by nie powiedzieć, czy one są dobre, czy złe, nie tylko przez perspektywę tego, że jest to po prostu jawne, no tu mamy problem, bo to jest jawne złodziejstwo, tak naprawdę, tylko no tak, wiesz... Tak. Można powiedzieć, że Chińczycy to skopiowali całego Rossmana, nie wiem czy wiesz, Lidla skopiowali też. My to nazywamy kopiowaniem, no to jest po prostu bezczelne kradzież przemysłowa, ale co by nie powiedzieć, no i wiesz, no, chyba ci żal będzie też po prostu przejść obok tego tematu, prawda?
No, z całą pewnością będę musiał się na tym skupić, natomiast szukam właśnie jeszcze sposobu, czy jakiegoś takiego pomysłu na to, jak to zrobić w taki sposób, żeby nikt mnie nie posądził o to, że zachęcam do kupowania tego. Natomiast z drugiej strony, żeby też pozostać wiernym swoim jakby takim recenzenckim wartościom, w które wierzę, tak? Żeby być jednak...
No to ja bym na pewno... No to fajnie, bo jakbyś zrobił taki filmik, który trochę przybliża moim zdaniem odbiorcy temat podróbek, w sensie czym to grozi. Jakby potem na podstawie tego opowiedział o telefonie samym, bo wiesz, to na przykład tak jak jest z baterią, no okej, tak, telefon będzie trzymał długo na baterii, ale tutaj należy zaznaczyć, że użytkownik musi wiedzieć o tym, że telefon mógł nie przejść certyfikacji, która jest niezbędna do tego, żeby mieć pewność, że się nie wybuchnie w ręku. Tak jak na przykład zrobił Samsung z Note'em 7, nie wiem czy w ogóle wiecie, że oszczędził na testach i dlatego była taka cała afera.
I wtedy... się, zdaje się.
No
tak.
Powiedzmy. I wiesz, i to moim zdaniem to nie tylko ma wtedy walory edukacyjne, ale też, znaczy, właśnie nie tylko ma walory recenzenckie i takie na zasadzie beka nabije sobie, wiesz, tam klików, lajków, wyświetleń, ale też takie właśnie fajnie edukacyjne i to moim zdaniem brakuje w ogóle na polskim
Zgadzam
YouTubie.
Się, to jest fajne ten, tak. To jest trochę jak zrobienie, jak wydano Mein Kampf, tak, ale obudowano go gigantyczną ilością opisów i wytłumaczeń, tak, szczegółowych, żeby wszyscy mieli świadomość, z czym tutaj tak naprawdę mamy do czynienia. Swoją drogą, Mein Kampf się wyprzedało, cały nakład, który został wydany ostatecznie, no ale to już inny temat.
Ale to
no
porównywanie tak. Gufon do Mein Kampf to stary gór, bo lecisz pęć.
No stary, no, może naprawdę. Tak, ale, to jest, ale wiesz, co by nie powiedzieć, Gufon to jest tak bezczelny, bo tam po prostu jest wszystko i no to jest po prostu, no nawet nie wiem jak no, to
jednak nie porównujmy, rzeczywiście tutaj Bartek ma rację, nie porównujmy
tak.
do idei Holokaustu na przykład.
Wiesz, no Gufon, nie, absolutnie.
Bo to tak, jednak nie ten sam kaliber.
Co innego, nie, wiadomo.
Natomiast to możecie mi jeszcze podpowiedzieć na koniec, co zrobić po teście z Gufonem, bo na to też nie mam pomysłu. Miałem taki pomysł, żeby go na wizji rozwalić młotkiem, ale to by się na pewno świetnie klikało, natomiast...
Mikrofalówka, nie, kup mikrofalówkę taką, wiesz, tam za 200 zł w jakimś komisie i wstać go do mikrofalówki i teraz test tego, czy da się naładować telefon mikrofalówką. Ja jestem bardzo na tak.
A ja uważam, że możesz przeprowadzić swój pierwszy bend test, tak? Czyli jak dużo wytrzyma. Sprawdzić, z jakiej wysokości można go zrzucić.
Will it bend?
No, tak. Will it bend. Albo wiecie, bo jest chyba ta aplikacja, jak wysoko podrzucisz swojego iPhone'a. No skoro ten telefon udaje iPhone'a, to trzeba go potraktować tak samo, jak tam ta aplikacja pokazuje, tak? Czyli trzeba po prostu go jak najwyżej podrzucić. Ja mimo, że czasem go nie daj na giveaway'a jakiegoś, albo coś.
No, nie wiem, też właśnie muszę pomyśleć, tak. Na razie, słuchajcie, dziękuję za pomysły, ale rozwalenie młotkiem poda mi się chyba najbardziej.
Tak, ja jestem te...
Jest takie, jest takie jednoznaczne, eleganckie, jasne, więc tak. pomyślę jeszcze.
No dobra, ja myślę, że to chyba na... A czekaj, zapytam, ale to rozumiem już jest... Używanie Gufona jest za tobą czy przed tobą, tak z ciekawości?
Dokładnie jestem w centrum tego procesu.
A, okej, to chciałem. Dobra, no to co? To chyba na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie, Paweł, że byłeś z nami. I cóż, i zapraszamy wszystkich na 75. odcinek już za tydzień. Trzymajcie się, na razie, cześć.
Do zobaczenia, dzięki jeszcze raz za zaproszenie.
A, i oczywiście, no, muszę to powiedzieć, dajcie suba po
dzięki serdeczne, dzięki.
No, to buziaczki.
Cześć.